Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.
Dobry wieczór, cześć. Witamy was w czwartym już odcinku Liberalnego Combo. Dzisiaj w poszerzonym gronie, które zaraz przedstawię. A temat naszej rozmowy będzie dotyczył dość, naszym zdaniem, szkodliwego fenomenu, czyli fenomenu popularności oraz działalności medialnej Krzysztofa Stanowskiego. O tym porozmawiam z moimi gośćmi, z których aż trzy osoby są na łączach. Są z nami redaktor Tomasz Wiejski. Cześć Tomku. Słyszymy się? Czy...
Tak, słyszymy się. Witam Państwa.
Cześć.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo nam miło również za przybycie. Jest z nami doktor Dawid Sząbierski. Cześć Dawid.
Cześć, dobry wieczór Państwu.
Jest Michał Waliszewski z kanału Świat Nie Śpi. Cześć Michał.
Dzień dobry.
Witam.
A ze mną w studiu doktor Piotr Napierała.
Witam, cześć.
Pastor Paweł Chojecki.
Witam i witam też wszystkich gości zarówno na miejscu, jak i zdalnie.
Oraz moja skromna osoba, nazywam się Kamil Jastrzębski i będę miał okazję po raz czwarty poprowadzić ten program. A program jest dosyć interesujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę najnowsze informacje na temat tego, że Krzysztof Stanowski, no mówiąc delikatnie, będzie miał małą obsuwę z wejściem do telewizji. I chciałbym naszych gości, moich gości, zapytać o takie trzy główne obszary dotyczące działalności tego człowieka, powtarzam, naszym zdaniem działalności ze wszechmiar szkodliwej. Panowie, ponieważ takie mamy właśnie grono. Pierwsze pytanie, które będzie dotyczyło właśnie pana Stanowskiego, aczkolwiek i też ten zwrot rzecznościowy pan nie zawsze pasuje w tym przypadku. Mianowicie, który z elementów jego, no właśnie, działalności czy jego poglądów, chociaż i to jest czasami kwestionowane, czy on w ogóle poglądy jakieś posiada, najbardziej wam przeszkadza? Słowem, czym najbardziej Krzysztof Stanowski was irytuje? Dlaczego macie takie, a nie inne opinie na temat tego człowieka? I jako pierwszego poproszę o zabranie głosu naszego nowego gościa, nowego w ekipie, Tomasza Wiejskiego.
Dobry wieczór Państwu, wieczór Panom. Co mnie irytuje? Nie, no nic. Krzysztof Stanowski jest, można powiedzieć, fenomenem, takim fenomenem paramedialnym. Dla niego... gdzie mówią różne złe rzeczy, a to jest człowiek, który jest oddany swojej sprawie. Tutaj wspomniał pan o, czy wspomniałeś o jego poglądach. To nie są poglądy, to jest pewna agenda. Agenda biznesowa, która polega na tym, aby wprowadzać różne kontrowersje. Na przykład kiedyś w sztuce dobra linia, ruch pędzla, światłocień sprawiały, że ludzie chcieli oglądać. Później ta sztuka ewoluowała i bez gołej, niewymownej sztuki nie ma. Musi być kontrowersja, musi być coś, co będzie ludzi zachęcało do oglądania. I taki też model biznesowy przyjął pan Stanowski, bo nie jest to medium, to jest paramedium, to jest sposób na zarabianie pieniędzy, stworzenie pewnego marketingu wokół tego. Tu o finansowaniu już można by dyskutować godzinami, bo wiemy, że kiedyś miał doskonałe umowy sponsorskie z PKN Orlen, z PKO BP, z innymi spółkami Skarbu Państwa. Do dzisiaj te sprawy nie zostały wyjaśnione. Liczę, że pan minister Balczun w końcu uchyli rąbka tajemnicy. Jak powstawał ten kanał Zero, potem kanał, wcześniej kanał sportowy. No ale nazwa zobowiązuje też, kanał Zero. Więc co tutaj mówić o irytacji? Przyglądam się temu z nieskrywanym zainteresowaniem, do czego jeszcze się może pan Stanowski posunąć. Bo to jest pytanie. Bo już osiągnął, myślę, że takie szczyty, których niewielu osiągnęło. Czyli zaprosił kameratów i tym podobnych osobników. Jest to dosyć ciekawe, szczególnie, że... cała ta konstrukcja biznesowa też i kadrowa, osobowa, zobaczcie, panowie, że, drodzy państwo, że w tym kanale kanalizują się, by nie powiedzieć masło maślane, same tuzy medialne, bo nie chcę powiedzieć dziennikarstwa, nie chciałbym obrazić dziennikarzy, same tuzy. Mamy redaktora naczelnego, pana Słowika, mamy Mazurka, mamy wielu zacnych, byłych pracowników słynnego portalu Wirtualna Polska z takiej ekipy, jak ja to mówię, suwartowej. No, tuzy, po prostu tuzy intelektualne i to wszystko jest jeszcze okraszone takim właśnie, taką kontrowersją. Im bardziej kontrowersyjne, tym lepiej. Można powiedzieć, że brakuje jeszcze w Kanale Zero na przykład Marcina Roli. Kojarzycie państwo Marcina Rolę?
Niestety, kojarzymy.
Tak. I słuchajcie, i Marcin Rola mógł zostać zastępcą redaktora naczelnego i to myślę, że to byłby taki, to byłaby taka kropka nad i. Jeszcze Monika Olejnik to tak.
Dzięki Tomku za przedstawienie swojego zdania. Rozumiem, że w tym temacie tutaj już postawiłeś kropkę w pierwszej wypowiedzi. Ja tutaj tak dorzucę może do
kropkę,
twojej
kropkę
opinii.
Na D.
A propos Moniki Olejnik, tak? Że to jest paramedium. I tak, ponieważ Krzysztof Stanowski uprawia w pewnym sensie, to jest nawet nie dziennikarstwo, to jest paradziennikarstwo. Nawet w internecie można zobaczyć coraz częściej prześmiewcze filmiki, które kontrastują sytuację, gdzie Stanowski na przykład robi takie w cudzysłowie śledztwo, które de facto polega po prostu na takim medialnym skupieniu się na sprawie nieistotnej, po to, żeby zupełnym przypadkiem nie zauważyć spraw pryncypialnych, jeżeli dotyczą one osób, których on z jakiegoś powodu no, nie chce krytykować zbyt często, jeżeli w ogóle ma taki zamiar. Ty, Piotrku, tutaj gestykulowałeś i przytakiwałeś podczas wypowiedzi Tomka. Pytanie właśnie, do jakiego stopnia ona jest pokrywająca się z tym, co uważasz, czy może masz jakąś inną opinię, inny pogląd na temat tego, w czym dokładnie, tobie indywidualnie, nie tyle przeszkadza po ludzku Stanowski, co medialnie i biorąc pod uwagę jego wpływ na polską rzeczywistość społeczno-polityczną.
Znaczy, mnie najbardziej denerwuje u Stanowskiego, że jest dupkiem po prostu. Ja tak bym to ujął. To znaczy, on
nie
bierze jest...
się w język, trzeba przyznać.
Tak, ale on jest po prostu, bo ludzie często właśnie się zastanawiają, czy on ma właśnie jakieś swoje poglądy, czy nie. Ja akurat nie kupuję takiego rozróżnienia, że on nie ma poglądów. Ja uważam, że każdy ma jakiś pogląd. To, w co ten człowiek, dany człowiek robi, to jest jego pogląd, to jest jego zachowanie, to jest to, kim ta osoba jest, więc no przede wszystkim Stanowski no, odpowiada jakby tej modzie na taką faszyzację Polski trochę, można tak powiedzieć. No i bycie takim dupkiem, mizoginem, chamem i tak dalej, atakującym słabsze osoby, to o tym jeszcze pewnie będziemy
tak,
mówić.
To będzie drugi segment,
tak. No straszna jakaś awersja do kobiet też zauważyłem, bardzo dziwne, też takie jakby do inceli przemawiał. To wszystko razem powoduje, że na niego patrzę jak na takiego soft faszola i takiego, no tak jak mu powiedziałeś też, on odwraca uwagę od ważnych rzeczy i czepia się takich tematów właściwie. Ja mam głównie wrażenie, że on robi promocję bycia dupkiem i to wszystko powoduje, że ludzie w Polsce chcą być dupkami i to jest problem. I ponieważ chcą być dupkami, no chcą być tacy jak Trump, chcą być tacy... co tam moja na wierzchu, prawda? I wydaje mi się, że on jest jakby w samym środku tej mody i ta moda sama w sobie jest już takim soft faszyzmem. Tak bym to określił.
Czyli według ciebie to jest właśnie ten główny problem ze Stanowskim, jeżeli chodzi o to, jak wpływa na poglądy polskiego społeczeństwa, ale też tak. Twoim zdaniem to nie jest tak, że nie można mu zarzucić braku poglądów, tylko że poglądy są jakby zbieżne z jego działaniami i tym, co robi w swojej przestrzeni typowo internetowej. No i tutaj wchodzimy płynnie, dobrze się składa, wchodzimy płynnie w takie tematy na pograniczu polityki i filozofii, to też zapytamy eksperta w naszym gronie, doktora Dawida Sząbielskiego. Dawidzie, słyszymy się.
Tak, dokładnie. No, na pytanie, co ja myślę o Krzysztofie Stanowskim, to zasadniczo staram się, no odpowiadam krótko, no ja raczej o tym staram się nie myśleć, no, ale jakby z racji takiej, że dziś no, umówiliśmy się na taki temat, ja chciałbym podzielić się taką analizą z zakresu trochę teorii komunikacji na temat tego, co nam komunikuje Kanał Zero i w ogóle działalność Krzysztofa Stanowskiego. Tak jak moi przedmówcy trafnie zauważyli, no tutaj nie mamy do czynienia z działalnością dziennikarską, tylko dziennikarsko-podobną. Ale co jest znamienne w teorii komunikacji, zwraca się uwagę na to, że samo medium, no a nie dokładnie medium, ale środek przekazu już wpływa na treść. No i teraz, jeżeli włączymy sobie Kanał Zero, widzimy studio, ale w zasadniczo my tutaj nie mamy do czynienia, nie odczuwamy, że słuchamy dziennikarza, tylko raczej czujemy się trochę jak w knajpie, takie kolorowe neony, coś się świeci, raczej jest to pewna forma pubu, może takiej przestrzeni do hazardu, I to jest bardzo interesujące, ponieważ zasadniczo jakby w psychologii poznawczej odróżnia się dwa typy potrzeb. Potrzeby emocjonalne ludzi i potrzeby poznawcze. I teraz ja mam takie wrażenie, że kanał zero odpowiada na pewne potrzeby emocjonalne ludzi. Bardzo często się odróżnia, jak spojrzymy sobie szczególnie na to, co mówią ci prawicowi publicyści. Odróżnia się z jednej strony te elity, a z drugiej strony nas, wojskich chłopów, którzy chcą won z tymi elitami, chcą zrobić porządek, będzie fajnie. I zauważcie Państwo, jak to oddziałuje, nie? Czyli kanał zero odpowiada na potrzeby ludzi, którzy czują się w jakimś stopniu zagubieni, czują się niereprezentowani przez klasę polityczną, nie do końca rozumieją świat, no bo na przykład Unia Europejska jest instytucją złożoną i łatwo jest mówić, że to wszystko jest za dużo regulacji, tylko obniżymy podatki, będzie fajnie. Jakby to są pewne komunikaty i to jest pewna narracja, która udaje dziennikarstwo, ale dziennikarstwem nie jest. Dlatego, że mamy tam do czynienia z jednej strony komunikatami emocjonalnymi, brakuje fact-checkingu, brakuje rzeczowych analiz, nie ma jednoznacznego odróżnienia opinii od analizy. Jeżeli ktoś się wypowiada, no to nie ma jednoznacznego odróżnienia, czy on się wypowiada w swoim imieniu, czy jako ekspert. Także tam mamy takie kompletne pomieszanie z poplątaniem, pewną swobodę intelektualną, która jest przemycana pod takim pozorem wolności słowa. Ale co jest w tym wszystkim kluczowe? Co nam mówi kanał Zero? No, ja mam takie wrażenie, że Krzysztof Stanowski prezentuje siebie wielu osobom jako pewien kolega z zupy chmielowej, tak? Że, czyli my możemy fajnie się poczuć. To nie jest pewna elita. I myślę, że to jest problematyczne, dlatego że ja próbuję patrzeć na kanał Zero w trochę w szerszym kontekście, a mianowicie w kontekście kryzysu demokracji liberalnej. I myślę, że poważnym problemem jest zasadniczo pewna niedoskonałość instytucji edukacyjnych. Myślę, że społeczeństwa i nie tylko w Polsce, ale wielu aspektowo jakby są niewystarczająco jakby wyedukowani. Edukacja zawiodła, ludzie nie rozumieją świata społecznego. No, zeszłoroczne badania Eurobarometru, no, połowa Polaków twierdzi, że to nie spalanie paliw kopalnych powoduje zmiany klimatyczne, gdy uczeni już to ustalili i taki konsensus wypracowali w latach 90., że tak, spalanie paliw kopalnych powoduje zmiany klimatyczne. I to jest kluczowa sytuacja w tym kontekście, myślę, że jakby kanał zero odpowiada na potrzeby emocjonalne ludzi. Ludzie czują się zagubieni, nie rozumieją świata, który ich otacza, więc o wiele łatwiej trafić do nich z pewnym emocjonalnym komunikatem. Ale biorąc pod uwagę, że kanał zero stwarza przestrzeń do popularyzowania takich emocjonalnych komunikatów, fake newsów i tak dalej, to jest bardzo negatywny wpływ społeczny, bo to ewidentnie psuje debatę publiczną i nawet jak się spojrzy na bardzo wielu rozmówców, to jest to po prostu przestrzeń, żeby wymieszać wszystko z wszystkim. Jakby nieograniczona swoboda wypowiedzi nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, ponieważ wolność słowa wiąże się z pewną etyką dziennikarską i pewną odpowiedzialność za kształtowane treści. W przypadku kanału Zero, no jakby tutaj nie mamy do czynienia z dziennikarstwem, to są wytwory dziennikarsko-podobne. No jest to generalnie bardzo niepokojące, to że tego typu środki przekazu, bo słusznie, to nie są media, to są pewne platformy do przesyłania informacji, są popularne i mnie to osobiście niepokoi.
Dzięki, Dawid, za przedstawienie swojego poglądu. Jeszcze tak dopowiem, bo bardzo fajnie zwrócić uwagę na ten element, że z jednej strony Stanowski próbuje się przedstawiać jako ta osoba w kontrze do elit, do tych złych, wiecie, liberalnych elit III RP, do najważniejszych mediów, najważniejszych polityków, ale z drugiej strony, no, przynajmniej na poziomie, wiecie, takim zasięgu, wpływu oraz tego, jak wygląda dochodowo w tym momencie jego biznes, on niestety, no, jest w tym wąskim tego słowa znaczeniu elitą, prawda? Więc to jest elitus w swojej bańce, który wchodzi do antyelit, żeby jeszcze zyskiwać ich przychylność. Jest to w pewnym stopniu, w pewnym sensie fenomen, który u wielu osób budzi zaniepokojenie, w tym również u mnie. No bo tak, bo ludzie są w tym momencie zagubieni medialnie, nie wiedzą czego słuchać, jak odróżnić jakość od dziennikarstwa właśnie takiego bardziej na zasadzie performance'u. No i Stanowski dość sprytnie, cynicznie wykorzystuje, nie chcę powiedzieć niewiedzę ludzi, bo to jest zbyt duże słowo, ale może mniejszy popyt na jakościowe treści. I z tego wynika też też jego w tym momencie niestety cały czas spory wpływ na naszą rzeczywistość. Teraz zapytam się pastora Pawła Chojeckiego, ponieważ ty bardzo często w swoich programach w telewizji Idź Pod Prąd poruszasz ten wątek, nie gryziesz się w język, jeżeli chodzi o to, co Stanowski wyprawia w swoim kanale. Często zwracasz uwagę na przykład na jego wpływ na wybory prezydenckie, na kampanię prezydencką, kiedy on sobie zrobił w pewnym sensie ze swojej kampanii taką przestrzeń do pokazywania, patrzcie, jakie to jest niepoważne, haha, kandyduję dla beki, w ogóle zrobię sobie 1%, no ale to jest też w pewnym sensie psucie ustroju, psucie demokracji. Może zbyt daleko idący wniosek teraz wyciągnąłem, no ale do tego to się sprowadza, że faktycznie, jeżeli ktoś kandyduje, wiedząc, że używa tego po to, żeby się spopularyzować, a nie po to, żeby osiągnąć sensowny wynik, no to jest to trochę działanie wbrew idei. No i pytanie, Paweł, jakbyś mógł ten wątek rozwinąć, ponieważ wiem, że tutaj masz bardzo oryginalny i ostry pogląd na ten temat akurat.
No znaczy, ja tak często nie mówię o tym osobowniku. Tak
powiem. Ale jak już mówisz, to ma to zasięg.
Jak mówię, tak. to rzeczywiście raczej negatywnie, mhm. nie? Bo tak jak tu Dawid wcześniej powiedział, jest to psucie nie tylko debaty politycznej, ale stanu umysłowego Polaków na ogromną skalę. Nie? To jest robienie sieczki z mózgów. To jest robienie czegoś, co jest kompletnie, dokładnie zbieżne z celami rosyjskiej propagandy. I oto agent...
Przypadek raczej.
Nie, no to właśnie ja chcę pokazać, że nie przypadek, bo gdybym nie miał dowodu, że agent rosyjski właśnie używa tego, to by jeszcze można mówić, że ta równoległość jest przypadkowa, chociaż wiecie, to nawet Biblia mówi, że jeśli dwóch się umówi i idą w tym samym kierunku, to już nie jest przypadek, to jest działanie celowe, także ta zbieżność z ruską propagandą jest dla mnie oczywista, jeśli chodzi o ocenę tam poglądów, finansów i wszystkiego, co dalej, ale rosyjski agent, dokładnie rezydent wyszkolony przez wysłannika KGB Wasina, czyli Jarosław Kaczyński, sam powiedział, kim jest Stanowski i jakie są jego zadania. I ja myślę, że to jest, że tak powiem, najlepsza recenzja i najprawdziwsza recenzja, jaką Stanowski otrzymał. Jeśli mogę poprosić wypowiedź Kaczora, to proszę.
Jedna rzecz, że niewielka większość, ale jednak większość tych, którzy poparli pana Stanowskiego, głosowała w drugiej turze za Trzaskowskim, a jednak prawie 50% też za naszym kandydatem, za Karolem Nawrockim, ale pan Stanowski odegrał w tych wyborach naprawdę dobrą rolę. Dobrą rolę, bo pokazywał, powiedzmy sobie, niepowagę tego wszystkiego, co się w tej chwili w Polsce dzieje. A ta niepowaga obciąża w ogromnej mierze właśnie ten rząd.
No, widzicie, sam Jarosław Kaczyński powiedział jasno, jaką rolę spełnił Stanowski w wyborach, ale nie tylko w tych wyborach, bo już przecież wcześniej te koszulki dla Tuska i tak dalej, to różne takie mniej lub bardziej oczywiste przekazy zbieżne z linią Kremla, zbieżne z linią Kaczora. Także to mamy za sobą, także jego działanie jest dla mnie oczywiste. Ja kiedy mi ktoś już ileś tam lat temu, nie wiem, 8, kiedy to startowało i pokazał, o zobacz tu, niech cię zaprosi i tak mówię, słuchaj, on mnie nigdy nie zaprosi. To jest wydmuszka. To nie ma nic wspólnego z żadną rzeczywistością. Myśmy 10 lat pracowali każdego dnia na to, żeby mieć 130 tysięcy subskrybentów. To dzisiaj właśnie pękło, także dziękuję wam, drodzy widzowie, że oglądacie nas, subskrybujecie, podajecie dalej i tak dalej. A on dostał w ciągu paru dni 600 tysięcy. I do tego wypasione studio i pracownicy. No wysłuchajcie, to nie jest żaden twór spontaniczny. On chce pokazać takiego chłopaka z baru i że ja z tobą pogadam, ale przecież to jest no, utrzymanka jakichś potężnych sił finansowych. To było dla mnie oczywiste, także machnąłem ręką i w ogóle nawet nie gadałem, czy w ogóle nie brałem pod uwagę tego człowieka. Jeśli chodzi o irytację, to irytacja jest przede wszystkim w kierunku ludzi, którzy to oglądają, nie? Że tak wielkie jest pole głupoty w Polsce, że tak takie taka rola klauna, ośmieszacza wszystkiego, co polskie, europejskie, rządu polskiego i tak dalej, że ci ludzie tak przychodzą i tak sobie, tak posiedzą, popitolą, posłuchają tego pirożenia o Chopinie i tak, no nie, o Chopinie to było jeszcze poważne, no tam weźcie coś bardziej dużo pospolitego, dupie marynie i są zadowoleni, że oni z elitą jakąś, nie, mają, czy z jakimś w ogóle dziennikarstwem, że oni mają jakiś pogląd dzięki temu. Gówno w mózgu macie dzięki temu i tyle w temacie.
Prawda jest taka, że faktycznie jak się wejdzie na przykład w komentarze pod kanałem Zero, to tamte opinie są bardzo niepokojące. Ja o tym mówię często w swoich programach, że na przykład po tym słynnym programie, jak on zaprosił kamratów do studia, no to tak, jaki on efekt osiągnął? No bo z jednej strony nie dostał jakiejś pochwały ze strony swoich takich najbardziej zagorzałych sympatyków i widzów, ponieważ oni potem pisali, że jak to Stanowski, cenzurujesz kamratów, przecież miały być taką nową jakością mediów, bez cenzury, wolne media i tak dalej, a teraz cenzurujesz naszych kochanych rodaków kamratów, a z drugiej strony ci normalsi, czyli ci, którzy dali się Stanowskiemu trochę nabrać na to, że to będzie takie jakościowe medium, prawda? Tak. Oni popatrzyli, stwierdzili, kurde, czy to jest medium dla mnie? Czy ja chcę oglądać kanał, czy program na kanale, na którym wyskakuje właśnie o, taki oto pan ze swoim kolegą i wygłaszają wprost pewne ideologie albo w swoich programach na innych kanałach jeszcze mówią takie głupoty. Więc w tym zakresie Stanowski faktycznie trochę się chyba pogubił i to jest jeden z tych błędów, które mogą go długofalowo sporo kosztować, do czego jeszcze potem nawiążemy w następnych częściach tego materiału. A w tym momencie o wygłoszenie swojej opinii właśnie takiej ogólnej o Stanowskim, o kanale Zero, poproszę kolejnego naszego gościa, czyli Michała Waliszewskiego z kanału Świat Nie Śpi. Michał, słyszymy się i widzimy.
Widzimy, słyszymy. Mam nadzieję, że tak, ja cię słyszę dobrze. Żałuję, że nie mogę być teraz tam z panami na żywo. W ostatniej chwili mi się moja podróż wykrzaczyła, że się tak wyrażę. Ale przechodząc już do rzeczy, tutaj jest kilka kwestii, dwie podstawowe. Pierwszą ja bym w ogóle tutaj zaczął od tego wątku międzynarodowego i tego, jaką rolę w ogóle odgrywa dzisiaj Stanowski raz ze swoim medium, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Skoro się tym zajmuje, to też na to zwrócę uwagę. Rzecz pierwsza. Maciak powiedział, że nie zaprosi Maciaka, kiedy były wybory prezydenckie, a tym samym pokazał siebie, że on ma rączki czyste i w tym momencie Braunika to już sobie zapraszać może, tak? I z brązowym panem sobie tam żółwiki przybijali. Rzecz kolejna. Normalizowanie kamratów, tak? Czyli samo to, że ci kamraci się jednak u niego pojawili, czyli to już nie są na tyle wariaci, z którymi nie można rozmawiać. Już taka myśl automatycznie się pojawia. Rzecz trzecia. Gdzie wylądował Andrzej Duda po swojej prezydenturze? No, otóż pierwszą fuchę złapał u niego, a drugą u Trumpa. I jednocześnie w ostatnim tygodniu Andrzej Duda nie potrafił bronić polskich żołnierzy. Zresztą tak samo jak amator Batyr, tak? Amator Batyr nie potrafił bronić polskich żołnierzy i Andrzej Duda nie potrafi bronić polskich żołnierzy, kiedy siłą atakującą jest Donald Trump, tak? No ale czy to już byłby koniec? Otóż nie jest to koniec i tutaj tylko tak podrzucę, że taki temat istniał. Ja to mocniej omówiłem z Kasprem Gładkowskim ostatniej komisji weryfikacyjnej na swoim kanale, mianowicie sprawę pana Dębskiego. To znaczy ten pan, były oficer w Wojsku Polskim. No tutaj mówimy przede wszystkim o osobie, która skrytykowała, bo już ja nie wnikam w jego przeszłość, ja ogólnie nie znam się na jego przeszłości, nie mam zamiaru tego jakoś szczególnie komentować. Skomentowały to takie osoby jak pan Jurasz czy pan Siemoniak swego czasu, czyli właśnie w tym ostatnim tygodniu, ponieważ Rymanowski ostatnio zadał pytanie Siemoniakowi, które no było, mówiąc delikatnie, niewygodne dla naszego państwa. To znaczy, czy Niemcy nas podsłuchują i czy my podsłuchujemy Niemców? No i mógł Siemoniak albo odpowiedzieć, że podsłuchujemy, albo mógł powiedzieć teoretycznie naiwnie, że nikogo nikt nie podsłuchuje. Tylko że ta druga odpowiedź jest dobra dla Polski, bo później nie zostanie wykorzystana przez Russia Today i przez tym podobne media. Gdyby Siemoniak odpowiedział inaczej, to automatycznie mielibyśmy jakąś kampanię medialną przeciwko polskiemu rządowi międzynarodową. No i Rymanowski pewnie nie był zadowolony, a na pewno nie był zadowolony jeden z prowadzących programów kanału Zero, właśnie pan Dębski, który określił odpowiedź Siemoniaka mianem dramatu. Proszę państwa, gdyby Siemoniak inaczej odpowiedział na to pytanie, to podkreślę, że dzisiaj byłaby międzynarodowa awantura, czyli pan Dębski z kanału Zero jest niezadowolony z tego, że przedstawiciel polskiego rządu nie spowodował międzynarodowej awantury, w której Polska by traciła. Znaczy te kilka wątków razem wziętych powoduje, że nawet jeżeli Krzysztof Stanowski robi swoje rzeczy tylko dlatego, że uważa, że to mu da kliki, kasę i tym podobne sprawy, to nie zmienia faktu tego, że ogólnie rzecz biorąc jego działania, czy świadomie, czy nie, pomagają Rosji. Pomagają przez kwestię sporu Siemoniak-Dębski, pomagają przez to, że Duda nie broni polskiego żołnierza, pomagają przez to, że normalizują kamratów, pomagają przez to, że normalizuje się Brauna, bo się go pokazuje jako kogoś nie aż tak skrajnego jak pana Maciaka. Tak? I to są wszystko już problemy same te, które można wyodrębnić z działalności kanału Zero tylko i wyłącznie z polskiej polityki międzynarodowej. I ja radzę też zwrócić uwagę na przykład na sposób rozmowy. Kiedy Stanowski rozmawiał z Sariuszem Wolskim, to rozmawiał praktycznie jak uczniak, który pokazuje swojego wielkiego mistrza, który mówi na tematy międzynarodowe. A kiedy rozmawiał z Sikorskim, to mówił tak jakoś, nie jest pewien, czy w ogóle ten Sikorski to ma jakieś pojęcie na temat tej polityki międzynarodowej i trzeba go sprawdzać. Proszę państwa, jaką rolę dzisiaj polityczną, w sprawach, których już Stanowski nie może powiedzieć, że on się nie zna, bo na przykład, bo tutaj powiedzmy, że na polityce międzynarodowej on się nie zna, nie może powiedzieć, że tutaj nie wie, jakie są zmienne, które dotyczą polskiej polityki. Mianowicie Stanowski po prostu przerabia młodych konfiarzy w starych pisowców. Stanowski ma dzisiaj jedną konkretną rolę. Wziąć tych zbuntowanych ludzi, którzy jak wiadomo w pewnym wieku będą wyrastać z korwinizmu i on ma ich przerobić w ludzi, którzy za chwilę usiądą sobie w wieku 40 lat i będą przełączać kolejne kanały, być może już ze Stanowskim włącznie w telewizji i będą po prostu przechodzić w pisizm z tego swojego konfiarstwa. To jest jego działalność. I jeszcze dodatkowa rzecz, on działa poniżej progu procesu, to znaczy ja bym to wręcz nazwał manipulacjami. Ja uważam, że na przykład sprawa ze Stonogą nie była jednoznaczna. Cała Polska wyśmiała Stonogę za to, że ten podał niezmanipulowane, wiemy o tym, niezmanipulowane nagrania. Te nagrania same w sobie, proszę państwa, były prawdziwe. Stanowski po prostu na nich kłamał. Stanowski odegrał tam rolę, ale te nagrania były prawdziwe, czyli to, że Stonoga je upublicznił, nie jest problemem. Problemem byłoby, gdyby je schował. A on je upublicznił, pokazał. Stanowski to powiedział. Czy możemy powiedzieć, że Stanowski nie powiedział tych słów, które były o ochronie Ziobry, które były wypowiedziane na tych taśmach? Nie możemy tego powiedzieć. Więc co Stanowski zrobił? Otóż Stanowski w ten sposób zmanipulował opinię publiczną do punktu, gdzie nawet jak ktoś nagra Stanowskiego, gdzie Stanowski powie coś głupiego, prorosyjskiego, nie wiem, za Braunem czy cokolwiek innego i to się nagra, to każda z takich osób pomyśli, a może Stanowski tylko prowokuje, może mnie wyśmieje Polska, jak wyśmiała Stonogę. Stanowski chciał zadziałać tutaj paraliżująco na wszystkie osoby, które mogłyby pokazać go w negatywnym świetle, bo każdy teraz się będzie bał, że to jest kolejna prowokacja Stanowskiego i to jest dla niego osobiście idealna bariera do tego, żeby się bronić przed wieloma typami zarzutów. Dlatego ja tutaj w tej konkretnej sprawie stoję po stronie Zbigniewa Stonogi. Ja mogę się tam nie zgadzać z tym, czy tamtym, czy ze sposobem działania jego na co dzień, ale chodzi o to, że niestety, ale to ma działanie paraliżujące, czyli to był rodzaj według mnie zaplanowanej manipulacji. Oczywiście poniżej progu sądowego, bo Stanowski może powiedzieć, ja sobie mogę mówić u siebie, co chcę i mogę sobie odgrywać scenki, jakie chcę, a niech ktoś później potwierdza, że ja mówiłem prawdę czy nie. Tylko, że to jest zupełnie negatywne dla całej polskiej sceny politycznej, bo jakbyśmy dzisiaj nagrali na przykład jakiegoś Tarczyńskiego i by się okazało, że on mówi dziwne rzeczy a propos Rosji i współpracy Rosji z Ameryką. Wyobraźmy sobie taką sytuację, to by, jeśli by to była rozmowa ze Stanowskim, to by mógł za chwilę Stanowski wyjść i powiedzieć, przecież to była prowokacja, że głupie lewackie media na pewno się nabiorą na to, że jesteśmy prorosyjscy. I proszę zauważyć, jak już automatycznie nie można nagrać żadnego z tych ludzi i wyrzucić im jakiś słów, które sami wypowiedzieli. Dlatego ja jestem bardzo negatywnie nastawiony do tego, jaki efekt dla polskich mediów, dla polskiego społeczeństwa ma działalność Krzysztofa Stanowskiego. Dzięki.
Dzięki, Michał, za bardzo zbudowaną wypowiedź i w ten sposób też mogę przejść do swojego poglądu na temat Stanowskiego, ponieważ on nawiąże w dużym stopniu do tego, co powiedziałeś, czyli w kontekście tego, że właśnie w tej sprawie ze Stonogą wiele wiele osób, na początku mówiąc szczerze, również trochę ja, pomyślało sobie, a Stonoga zawsze tam czasami no, lubiał coś odwalić w tym internecie, nie był osobą do końca merytoryczną, trochę dziwny człowiek, tak, można mieć wobec niego mieszane uczucia, więc niech to pozostanie już przeszłością, tego nie analizujmy. No ale to, co powiedziałeś, Michał, jest słuszne, ponieważ Stanowski tą akcją spowodował, że w zasadzie każda rzecz, która padnie gdziekolwiek, czy to prywatnie, czy publicznie, może być unieważniona na zasadzie, a to był bait, haha, popatrzcie, nabrałem was głupie lewaki, patrzcie, piję sobie teraz szampana, śmieję się z waszych wpisów. On tak przecież robił na tym filmie swoim, jak już po akcji ze Stonogą nagrał cały film, jak on tym samochodem wyjeżdżał, coś w tym stylu, prawda, i potem leciały w tle komentarze tych ludzi, tych, którzy zresztą słusznie Stanowskiego krytykowali, prawda, a Stanowski rozwalony na fotelu, prawda, kieliszeczek i niby się delektuje, patrzcie, nabrałem was, zrobiłem w konia, ha, ha, ha. Fakt, że niektórzy faktycznie przesadzili, ale no generalnie nie zmienia to oblicza tej sytuacji, że Stanowski poszedł o kilka kroków za daleko i tym sposobem już można powiedzieć, że wierci w kierunku nawet nie dna, to jest odwiert w dnie, jeżeli chodzi o to, co Stanowski wyczynia z naszą debatą publiczną i to, co on robi, nie tylko szkodzi, znaczy nie tylko, to jest złe słowo, szkodzi i społeczeństwu jako całości, ale co jest istotne, Stanowski ma też taki dość nieprzyjemny zwyczaj, że on lubi od czasu do czasu, nie wiem, dla sportu chyba, czy dla jakiegoś, nie wiem, własnego widzimisię, obrać sobie za cel kogoś, kto, czy to z tytułu niższych zasięgów, a umówmy się, każdy ma prawie niższe zasięgi niż Stanowski niestety, prawda? Tak. Czy z tytułu mniejszej zwinności medialnej i tak dalej, po prostu ma o wiele mniej mechanizmów, żeby się bronić. No i każdy z nas, i o to też was zapytam w tym segmencie, każdy z was na pewno słyszał dość sporo o tych osobach, tych zwłaszcza co popularniejszych, które od Stanowskiego oberwały i które później z tego powodu miały mniejsze lub większe kłopoty, przynajmniej wizerunkowe, żeby tylko wizerunkowe. I tutaj zapytam się właśnie, ponieważ Tomek Wiejski był w tym segmencie poprzednim, na początku, to też zachowajmy tę kolejność po prostu, żeby to było w miarę płynne, więc zaproponuję właśnie Tomkowi, żeby zabrał głos w tym miejscu. No właśnie, bo teraz powiedziałem Tomek o tym, że Stanowski ma też w zwyczaju takie pójście na zwarcie z konkretnymi osobami. Czy któryś z tych, w cudzysłowie, pojedynków, chociaż to równe pojedynki nie były, specjalnie, czy szczególnie zapadł ci w pamięć, może z którąś z tych osób sympatyzujesz i w związku z tym no trochę było ci głupio widzieć, kiedy Stanowski niemalże bezkarnie w tych swoich rolkach, w materiałach, w jakichś innych publikacjach robi sobie z tych osób worek treningowy.
Znaczy, może zacznijmy od tego, że materiał, który ujawnił pan Zbigniew Stonoga, był materiałem autentycznym. To był zabieg, który Stanowski zrobił, by się ratować. On skorzystał z doradztwa osób, które zajmują się zawodowo tak zwanym zarządzaniem kryzysowym. Czyli specjaliści, którzy w takich sytuacjach mówią, co masz zrobić, czyli odwróć wektor. I on odwrócił ten wektor w ten sposób, że powiedział, że to było nagranie celowe, że to jest wszystko ustawione, że to było wyreżyserowane. Nie. Nagranie było autentyczne, on odwrócił ten wektor, pan Stonoga sobie z tym, krótko mówiąc, nie poradził. Jego, te farmy troli Stanowskiego, tak zwane piłkarzyki, to podchwycili. Ja zablokowałem na platformie X około 30 tysięcy profili powiązanych z sympatykami kanału Zero czy samego pana Stanowskiego. Tworzone farmy troli atakujące w bardzo wulgarny sposób różne osoby, tak? Bo chociażby pani redaktor Elizę Michalik, tak? Którą też próbował zaatakować, ale te ataki, proszę państwa, tam się pojawia też pan Tomasz Matysiak, którego też zaatakował swego czasu pani Janoszek, to była pierwsza sprawa, ale zwróćcie państwo uwagę, że te ataki pana Stanowskiego, które on przypuszcza na poszczególne osoby, w zasadzie żyją bardzo krótko. Ktoś jednak sfinansował jego podróż do Indii, żeby tę panią w ten czy inny sposób skompromitować. Dzisiaj ta pani dalej egzystuje w przestrzeni, w tej branży, nie wiem, medialnej, czy tam show biznesowej bardziej, może tak, show biznesowej, jakoś sobie tam radzi. Sprawę sądową chyba Stanowski z nią przegrał ostatecznie. Chyba dziś ostatnio czytałem coś na ten temat. A zobaczcie państwo, że to są takie afery, które on wywołuje, atakując poszczególne osoby. Nawet nie jest kwestia, że zaatakował panią redaktor Dorotę Wysocką-Sznep. W tej chwili sprawa ma swój finał w sądzie. Będzie proces, który w mojej ocenie Stanowski prawdopodobnie przegra. Oczywiście to jest wpisane w jego ryzyko, bo chodzi o to, żeby gromadzić środki poprzez właśnie takie wzniecanie awantur. Te ataki na poszczególne osoby na pewno są dotkliwe. Pamiętam, jak pana Tomka Matysiaka, czyli Szalony Reporter, na pewno kojarzycie. To jest takie specyficzne uniwersum freakfightów, czyli tych takich tam walk, nie wiem, jak je określić w miarę delikatnie, gdzie tam się ludzie okładają w jakiejś klatce. Ale zaatakował pana Matysiaka, wyciągając z przeszłości jakieś jego błędy młodości. W ogóle sprawa kuriozalna, ja pamiętam w tym czasie, było mi bardzo przykro, bo pan Matysiak przeżywał to. Rozmawiałem z nim kilkukrotnie. Nawet się też odniosłem na swoim kanale do tego ataku, ale ostatecznie dzisiaj pan Matysiak prowadzi swoje kanały, ma jeszcze ze swoim kolegą, żyje w tym swoim uniwersum, całkiem dobrze sobie radzi, ja się bardzo cieszę, bo to jest całkiem sympatyczny facet. I Stanowski de facto nie zrobił mu żadnej krzywdy. Zaatakował Elizę Michalik, również mu nie wyszło, nie dała się Eliza sprowokować, zresztą rozmawiałem z Elizą na ten temat, bo się znamy i ona wzruszyła ramionami, rozmawialiśmy dosłownie kilka dni temu, wzruszyła ramionami i powiedziała, no ale już nie będę wchodzić z nim w interakcję, bo to nie o to chodzi. Zobaczcie państwo, że wszystkie te działania Stanowskiego to jest 72 godziny, no może troszeczkę dłużej, tak? Parę dni i to potem się rozmywa. Jest atak troli, zresztą część odbiorców posłuchała mojej rady, żeby te tak zwane piłkarzyki banować, generalnie żeby nie dawać pożywki. Pani Dorota Wysocka-Sznep również sobie z tym świetnie poradziła. Zobaczcie, że w tej chwili tematu już nie ma. Przecież on ją obraził i to wielokrotnie. Czy jest takie przysłowie, że nosił wilk razy kilka, póki mu się ucho nie urwało, czy jakoś tak. Mniej więcej na tej drodze jest pan Stanowski. Ja muszę państwu powiedzieć, że też jakby odnosząc się do kwestii moralnych, bo jest obecny Paweł Chojecki, w końcu pastor, mój ulubiony zresztą, ja rzymski katolik, on protestant, ale uwielbiam go, Pawle. A czy, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Tak?
Mam nadzieję, że dobrze rozumiem.
Też mam taką nadzieję. Musimy też na to spojrzeć od takiej strony, że w pewnym momencie przesadzi, że w pewnym momencie pójdzie o krok za daleko i to mu się wszystko rozjedzie. Bo zaczął na przykład atakować Giertycha. Był taki moment, że próbował atakować Romana Giertycha, ale szybko się z tego wycofał, bo zobaczył, że tutaj może to się dla niego bardzo negatywnie skończyć. Zobaczcie, że on kąsa tych, których uważa, że nie będą w stanie mu się, mówiąc kolokwialnie, odwinąć. Giertycha się po prostu boi. Próbuje go tam podgryzać, ale boi się powiedzieć o słowo za dużo, bo wie, że Giertych w procesie sądowym by go zapędził na niesławne pole H8 i tam by dokonał żywota. Oczywiście metaforycznie, że twój mówiąc. Tak na dobrą sprawę ten człowiek też jest moralnie upadły, bo tutaj chciałem nawiązać do bardzo istotnej sprawy. Stąd nawiązałem wcześniej do Pawła. Drodzy państwo, drodzy koledzy, zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś jest mężem, ojcem, zostaje szczególnie ojcem, ma pewne obowiązki, tak, pewne moralne wobec swoich dzieci. I mężczyzna, który jest i mężem, i ojcem, ma rodzinę, w pewnych miejscach nie bywa. A jeżeli już w nich bywa, no to jest narażony, szczególnie jak jest osobą publiczną, jeszcze byłym kandydatem na prezydenta RP, to chyba powinien wziąć pod uwagę, że wydźwięk będzie bardzo negatywny. I ostatnio pojawiła się, ujawniona zresztą przez Szczujnię Sakiewicza, sprawa bytności pana Stanowskiego w takim klubie uciech, takim przybytku męskich uciech, w którym Stanowski twierdził, że był tam z kolegą, że nic się nie wydarzyło. Co ciekawe, załączył nawet zrzuty z ekranu, z monitoringu takiego miejsca. To też przestrzegam wszystkich tu i teraz, którzy mieliby z panów ochotę kiedykolwiek pójść do takiego miejsca, nawet po to, żeby tam wypić jakiegoś drinka, niekoniecznie z tymi paniami być w jakimś, nie wiem, sytuacji in flagranti, to pamiętajcie, że tam jest monitoring. Zostaniecie nagrani, więc jeżeli jesteście osobami publicznymi, dziennikarzami, czy kimkolwiek, kto występuje publicznie, to nie zdziwcie się, jak któregoś dnia pojawicie się nagle w mediach, na pudelku, czy gdziekolwiek indziej, gdzie siedzicie sobie w loży otoczeni dziewczętami skąpo ubranymi. Stanowski tam poszedł putem, próbował się głupio tłumaczyć. Zobaczcie, jak ten wektor się odwrócił i dokładnie to, co on robił wobec ludzi, teraz do niego wrócił. Stał się moralnie upadł. On już nie może być autorytetem, bo mu zawsze wszyscy powiedzą, no, człowieku, tak, weź, idź tam do tego gogo klubu, czy gdzieś tam i przestań się mądrzyć. To on już przegrał wszystko, tak, bo ten jego występ w loży z tą panią swobodną, która siedziała rzekomo obok niego, nie na kolanach. No tutaj widzę zdjęcia dość niewyraźne, ale te zdjęcia mówią bardzo dużo. Ta przestrzeń intymna jest dosyć wąska, bym powiedział, bo nawet by jej tam nie było, prawda? I on twierdzi, że nic się takiego nie stało. Nie, nic w ogóle. On był tam prawie że jak święty Franciszek. Nic się nie wydarzyło. Jego tam w ogóle, proszę państwa, nie było. To jest potwarz i podłe kłamstwo i oszczerstwo. To znaczy był, ale go nie był. To znaczy ta pani siedziała obok niego, ale nie siedziała. I to wszystko, co państwo widzicie, to jest taka historia trochę jak ze Zbigniewem Stonogą, tylko że odwrotnie. Bo to, co Stonoga opublikował, ja bardzo uważnie przesłuchałem ten materiał, bardzo szczegółowy. To jest oryginał. To były słowa Stanowskiego, stąd później i ja, jeszcze parę innych osób, Janek Liński, również gdzieś się pojawił i mecenas Poseł 2 w 1 Roman Gierpych, taki hashtag się pojawił, Ziobry nie ruszamy. I to jest zresztą fakt, bo Ziobry, Stanowski nigdy nie rusza. Przyjdzie moment, być może w kolejnej kadencji, zobaczymy jak się polityka ułoży, że te relacje zostaną obnażone. Przypominam, że ludzi, których on obecnie zatrudnił, a byli związani z pewnym znanym portalem, są bardzo mocno kojarzeni chociażby z żoną Zbigniewa Ziobry. Jakie były ich relacje? Tylko tutaj przypomnę, że prokuratura krajowa wszczęła śledztwo, zespół śledczy numer 2, śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Tam jest wątek, drodzy państwo, dotyczący korumpowania mediów z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, ale nie tylko, z innych funduszy celowych. Ten wątek śledztwa został jakby wyłączony z całości tego głównego wątku dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości i bodajże w styczniu 2024 roku, ile dobrze pamiętam, poseł, adwokat Roman Giertych skierował interpelację do Adama Bodnara, ówczesnego prokuratora generalnego, z zapytaniem, co się w tej sprawie dzieje, jakie są efekty już tego śledztwa, bo Bodnar ujawnił listę przedsiębiorców, innych osób, które miały umowy, też wydawców, domów mediowych, miały umowy z Funduszem Sprawiedliwości dotyczące właśnie nazwijmy to, promocję. Tylko pytanie, kogo, czego, za ile, to nie była pełna lista. To śledztwo nie poszło ani o krok dalej. Zostawiam pana Bodnara, jego konotacje z kawiarową lewicą, z środowiskiem media workerów warszawskich, bo to jest taka towarzyska banieczka, która sobie wiecznie czegoś gratuluje. Ja się temu przyglądam od wielu, wielu lat, jak najdalej od niej. W czerwcu była wiceminister sprawiedliwości pani Rudzińska Blusz odpisała Giertychowi, że to śledztwo trwa, są analizy i te analizy trwają od 2 lat. Za chwilę miną 2 lata, jak trwają analizy. Media workerzy byli korumpowani. Ziobry nie ruszamy. Kiedy połączymy kropki, a połączymy prędzej czy później, to myślę, że to będzie definitywny koniec wszystkich tych ludzi, którzy znaleźli się w tym kanale, bo to jest kanał. Taki, można powiedzieć, kompletny kanał. To tyle z mojej strony komentarzy.
Dzięki, Tomek, za bardzo obszerną wypowiedź. Zanim się odniosę, to zanim dam też głos potem Piotrowi, to dwie informacje. Po pierwsze, dziękujemy, że obserwuje nas w tym momencie na tym live'ie ponad 500 osób. Serdecznie zachęcamy do aktywności oraz do wspierania tego live'a, tej transmisji. I mam też komentarze. Na przykład taki komentarz, dlaczego w ogóle ten program dotyczy właśnie Stanowskiego. Mówiąc inaczej, z czego wynika nasza motywacja, aby Stanowskiemu poświęcić cały osobny odcinek. Moja perspektywa jest taka, zresztą o tym mówiliśmy podczas rozmów jeszcze przed programem, że brakuje przeciwwagi, to znaczy generalnie ta prawica, czy w ogóle ta prawica około właśnie konfiarsko-pisowsko-antysystemowa w ostatnich latach, miała tak naprawdę monopol na polityczny internet w Polsce. Wiadomo, czasami zdarzały się jakieś projekty, które próbowały kontrować, ale raczej z miernym skutkiem. Telewizja Idź Pod Prąd jest jedynym dużym, liczącym się kanałem liberalnym na YouTubie, o czym zresztą mówiliśmy, że w tym momencie jest już nawet w top 20 najistotniejszych kanałów w tej właśnie dziedzinie, kanałów mediów, które jednocześnie mają ponad 10 milionów wyświetleń w trakcie jednego miesiąca za styczeń. To jest naprawdę bardzo duże zaangażowanie. I właśnie z tego tytułu uważamy, że jeżeli istnieje przestrzeń, abyśmy my jako osoby o poglądach nieidentycznych, ale bardzo podobnych do telewizji Idź Pod Prąd, mówili wprost, jak jest ze Stanowskim, jaka jest nasza perspektywa i trochę jednak zmusili nawet jedną osobę, dosłownie, gdyby chociaż jedna osoba z tych fanów Stanowskiego weszła na tego live'a i usłyszała trochę inną perspektywę, a nie taką jednowymiarową narrację, że Stanowski jest super, bo on ogrywa wszystkich, wiecie, wszystkie elity medialne i robi zasięgi, to po prostu warto. Nawet dla tej jednej, w cudzysłowie, osoby warto o tym mówić, aczkolwiek mamy nadzieję...
Czy mogę wtrącić dwa słowa?
Proszę?
Czy mogę wtrącić dwa słowa?
A pewnie, zapraszamy, tak?
Wydaje mi się, że ten program, ten live nie jest o Stanowskim. Jest o zjawisku pod nazwą Stanowski.
No szerzej mówiąc, tak, tak, tak. Aczkolwiek Stanowski jest tutaj główną postacią, która ten pogląd, czy to zjawisko reprezentuje, prawda?
Zjawisko, tak. To jest takie zjawisko, taka medialna patologia. Nie chodzi o osobę, o zjawisko, które możemy nazwać Stanowski. Albo kanał Zero, czy kanał, tam jeszcze gorzej niektórzy mówią, jak kto woli. To zjawisko. To ta osoba jest... Czy ja bym nawet nie zwrócił uwagi na pana Stanowskiego, gdybym go gdzieś spotkał. Znaczy nie jest to postać, która wzbudza we mnie jakiekolwiek zainteresowanie. Nawet nie wzbudza we mnie emocji negatywnych, bo to trzeba też być na pewnym poziomie, żeby wzbudzić u mnie negatywną emocję. To nawet nie, on nawet nie jest w stanie wzbudzić u mnie negatywnej emocji. Po prostu patrzę się na niego i ale o co chodzi? Dziękuję.
Trochę tak jest, że gdybyśmy na przykład teoretycznie Stanowskiego gdzieś spotkali na mieście i nie wiedzieli, że on to jest on, po prostu ubieramy go w szaty innej osoby, tak? Nie mamy pewności, że to jest Stanowski. I gdybyśmy z nim zamienili dosłownie kilka zdań na temat polityki czy takich spraw, powiedzmy, które on bardzo często na kanale Zero porusza, to ciężko by było się zorientować, że wiecie, że ten człowiek w ogóle ma jakikolwiek ogląd obecnego świata, że coś myśli na temat konkretnych spraw, po prostu on nie ma wyrazu w tym znaczeniu, że te jego poglądy nie są wypełnione żadną konkretną treścią. On nawet pewnie nie byłby w stanie, zakładam, chociaż nie mam pewności, ale to jest taka spekulacja, że nie byłby w stanie nazwać jakimiś konkretnymi doktrynami czy konkretnymi określeniami swojego usytuowania na scenie politycznej, czy gości, z którymi on współpracuje, albo gości, których do programów zaprasza. Paweł się wyrywa, więc może teraz Paweł, a potem dam
tak
głos.
Króciutko, że to
tak,
jest...
To może coś... być twój segment w tym momencie na temat...
Nie, ja tylko tak powiem krótko, dobrze, to... że mówi się o tym, że zły pieniądz wypiera dobry. Czyli jeśli ktoś fałszuje, tak, nie, no to jego pieniądz jest tańszy, szybciej się rozejdzie i pieniądz ten prawdziwy ma problem. I Stanowski właśnie nie ma żadnych poglądów, tu dobrze Tomek to nazwał, to jest medialna patologia. I ona niestety przejmie, jeśli nic z tym nie zrobi państwo, które no, reguluje tego typu sprawy agenturalne, wpływu niszczącego, deprymującego. Zobaczcie, że teraz na przykład ogranicza się media społecznościowe dla osób tam poniżej 15-16 roku życia, bo wreszcie decydenci zobaczyli ogromną demoralizującą siłę tych mediów, nie? I podobnie widzę to zjawisko tej medialnej patologii, że ona wypiera możliwość funkcjonowania niezależnych mediów i niszczy umysły Polaków, nie? Także dlatego się tym zajmujemy, bo to jest droga do destrukcji narodu. To nie jest zabawa.
Teraz oddam głos Piotrowi, ale zanim powiesz jeszcze właśnie swoją opinię, to tak powiem w kategoriach uzupełnienia. Mamy komentarz od widza z pytaniem do ciebie, to może też być elementem twojej wypowiedzi. Widz pisze, mam pytanie do doktora Napierały. Czy gdyby Stanowski go zaprosił, zgodziłby się na udział w jego programie? Zobaczymy, co na ten temat Piotrek powie.
Dobra, no ja się nie zgodzę z przedmówcami. Uważam, że on ma pogląd i jego pogląd to jest... Ja bym powiedział tak, to jest antydemokrata po prostu, to jest mizogin, taki podobny do Andrew Tate'a, to jest zagubiony, prymitywny facet w świecie demokratycznym, gdzie kobiety też coś znaczą, bo też są wyborczyniami. Moim zdaniem to jest tutaj ideologia bardzo wyraźna i on ją rozpowszechnia. To nie jest typowa ideologia dla Polski, dlatego może się wydawać egzotyczny taki, ale na przykład jest taki gość jak Andrew Tate na przykład, prawda? Który w formie skondensowanej proponował mniej więcej to, co Stanowski proponuje w takiej przaśnej słowiańskiej soft wersji. Właśnie takie podejście. Zwróćcie uwagę, że my tu mówiliśmy o osobach, które były posponowane przez Stanowskiego. To są głównie kobiety. Tak, Maja Staśko, na przykład o Maji Staśko nikt nie wspomniał, więc ja przede wszystkim o niej powiem. Maja Staśko napisała książkę Hejt Polski. I to były wycinki tego, bo ona tam mówiła, że chce zajść w ciąży i tak dalej, prawda? Tam była ta procedura, czy tam, ja nie znam szczegółów, nie pamiętam już w tej chwili, ale ona po prostu wydała jako książkę Hejt Polski to, co ludzie do niej pisali. Tak? Ci ludzie o prawicowych poglądach, takich właśnie mizoginistycznych i tak dalej. I Stanowski po prostu wyszedł ze skóry z wściekłości, jak ona mogła, i odegrał jakąś dziwną komedię w swoim, nie wiem, czy on był szczery w tym, czy nie, to wszystko jedno, to jest postać medialna, więc to wszystko jedno, czy on był w tym szczery, czy nie. I on mówił, nie oszukała mnie w sensie finansowym pani, ale pani Staśko, ale muszę powiedzieć, że czuję się oszukany. I tak powiedział to chyba z 10 razy, to co ja teraz powiedziałem. I też właśnie taki prymitywny, wulgarny, szczujący sposób. I że ja uważam, że ta książka, no to nie, bo on mówił, że myślał, że to jest książka, w którym ona omawia hejt. A to była książka, w której ona zebrała hejt. I on się czuł oszukany, że kupił książkę, tam są tylko cytaty hejterów. Nie? Ludzie, którzy oglądają Stanowskiego, właśnie takie hejty często piszą. Więc on był jakby podwójnie się poczuł zaatakowany i było widać, że stracił swój jakby kontenans, że tak powiem. No i on zaatakował ją właśnie na takiej zasadzie, że jak ona w ogóle śmiała zebrać ten hejt. Czyli człowiek, który sam odpowiada za szczucie na ludzi o poglądach centrolewicowych na przykład, się denerwuje, że w książce jest o tym mowa, że jest przypomnienie o tym, jak właśnie przesiąkniętym hejtem jest polskie społeczeństwo. To mu się nie podobało, że było na to nacisk położony. I moim zdaniem to jest taki Andrew Tate'yzm rozwodniony. To jest takie, he, my tu prawdziwi faceci, jakie baby tu się poprzewracało, prawda? Tam Dorota Wysocka-Sznepf, to nawet ja się tu nie zgodzę z panem Wiejskim, że z Tomaszem się nie zgodzę, bo jesteśmy na ty, zapomniałem. Nie zgodzę się, że na przykład Dorota Wysocka-Sznepf mogła się bronić. Ona się nie mogła bronić. Zawodowa dziennikarka, która musi robić programy, a nie przedstawiać swój pogląd, która ma kanał, ale niewielki kanał, ona nie może się bronić. Ona się nie mogła bronić i ona się nie broniła, bo nie była jak. Tylko po prostu to są zawsze ludzie, to są najczęściej kobiety o poglądach liberalnych lub lewicowych. Nie wiem, jakie poglądy polityczne ma Janoszek, ale to było bardzo dziwne, że on pojechał do tych Indii, spytał 20, no nawet nie, on spytał kilka osób w zasadzie chyba, o ile dobrze pamiętam, w tych Indiach, bo ona powiedziała rzekomo, że jest w Indiach znana. I on spytał kilka osób w kraju, który liczy 1,5 miliarda ludzi, znalazł kilkanaście osób, które nigdy nie słyszały o niej. Po czym wrócił ubrany w szari i kręcił jakieś płyty. Ja nie wiem w ogóle, co chodzi. I oni się tam wszyscy wyli, te Andrew Tate'owe takie wycie prymitywów. Więc nie, moim zdaniem to jest ideologia, to jest pitekantropizm, mizoginizm, Andrew Tateyzm, niechęć do kobiet, incelizm. On jest takim, ta ideologia właśnie incelska też jest, że to on jest chyba tam w wersji czadowej, a oni tam się do niego modlą jako incele. Ja nie wiem, to chyba coś takiego ma być. Ja uważam, że to jest działalność potwornie szkodliwa, że on nie tylko przesuwa okno Overtona, tak, czyli robi normalsów z jakichś Brownów i tak dalej. Brown jest przecież chyba kryminalistą, prawda, po tych wszystkich demolowanych przedmiotach i tak dalej, czy nie? Bo ja już
jeszcze nie.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
No, w każdym razie robienie z niego żółwiki, no, to jest takie trochę słabe. Andrew Tate, który jest idolem takiej pato właśnie młodzieżówki, no to on już tam miał jakieś procesy zapobicia czy coś tam, nie? To było to wszystko. Więc no i teraz jeszcze ten cyrk, jaki on odwalił wokół Nawrockiego. Nawrocki sam brutal, tak? Wrzaski, prawda? Marsz Niepodległości, wrzeszczenie. Taki prawdziwy facet, nie? No i on ma... słuchajcie, i ten Nawrocki... I to, co dla niego list miłosny praktycznie napisał Stanowski, nie? Że ten zażył tego snusa na wizji, bo już nie mógł, po prostu taki żałosny narkoman, że już nie mógł na tej wizji i musiał tego snusa. Maciak miał lepszą sytuację, bo nikt na niego nie zwracał żadnej uwagi, po prostu wyszedł na papierocha. Ale ten zażył tego snusa, bo nie miał innej możliwości, bo to było tam jak na wizji, kiedy wszystko było na niego, prawda? I on był w tej drugiej turze. No to w zasadzie tam, ale wcześniej już były te problemy, to było znane, więc Stanowski zrobił taki list miłosny, że tam Nawrocki nie za dobrze wypadł w debatach i potem jest... Trochę tam, że rzekomo na parkingu do niego podszedł Nawrocki taki płaczący, że stracił pan we mnie zaufanko już, ojej. No trochę straciłem, mówi Stanowski. Tak on to napisał, takiego posta. No trochę straciłem. I wtedy i tam ten mówi, no tam, że ale się tam będzie starał, coś tam. I ten mówi, i on tak spojrzał na mnie, tak, taka, jak to się Rosjanie mówili, sierc trzypatylnie, jakaś historia, tak? Czyli taka historia świtęca za serce. Tak. Tak, on zrobił właśnie, no właśnie, to jest to, tak, że trochę zwątpiłem, tak, czy ja bym podpisał taki dokument, bym był czyścicielem kamienic, o, i tak spojrzałem, nie było w nim żadnej buty właśnie, taki biedny ten, no Nawrocki wszystkim jest tylko nie biednym, to jest brutalny, okropny facet o dziwnej przeszłości.
Chyba, że chodzi o intelekt.
No, to podmoże, no ale... No więc obawiam się, że to jest coś znacznie gorszego niż po prostu spryciarz, który sobie ustawił model biznesowy. Mi to wygląda na próbę brutalizacji społeczeństwa polskiego. Na koniec jeszcze bym dodał to, że to by można jeszcze długo mówić, ale na przykład ja nie widziałem normalnego programu w Kale Zero w którym byłaby mowa o czymś normalnym, co dzieje się na Zachodzie. Były, na przykład, przypominam sobie dwa programy o Wielkiej Brytanii, bo w ogóle wtedy tylko włączałem, bo tam, jak on tam bierze udział w tej sieczce, no to tam polskie piekiełko, to trochę nudne jest dla mnie, no chyba, że właśnie kogoś atakuje, to byłem ciekaw, za co atakuje i dlaczego. Ale jak tak normalnie, no to tam nie ma czego oglądać w zasadzie. To jest nudne przede wszystkim. Ten program jest strasznie nudny. On tylko jest, to jest takie znane, że jest znane, oglądamy, bo oglądają. To jest na tym oparte. Więc pewnie tam, ja nie wiem, tam przypuszczam, że jest bardzo dużo takich tych pustych kont i tak dalej, żeby to odpowiednio... Zresztą ten silny, i co wspomniałeś, silny ten początek tego programu od razu miał duże zasięgi, chociaż nie wiadomo skąd w zasadzie. W każdym razie, ale tutaj jest jeszcze ta kwestia właśnie, że o Wielkiej Brytanii na przykład. Były dwa te i jedno było o straszliwej cenzurze w Wielkiej Brytanii. Tak? I to było przedstawione jako straszliwa cenzura. Wielka Brytania jest coś takiego, że jeżeli ktoś komuś grozi pobiciem albo zabiciem, to przychodzi policja. Można powiedzieć, że to jest kontrowersyjne, tak? Bo są rzeczy jeszcze poważniejsze, na przykład jak ktoś rzeczywiście kogoś pobije, tak? Że czas policji jest nielimitowany, tak? I może policja powinna się zajmować innymi rzeczami, ale moim zdaniem to nie jest cenzura. To cenzura byłaby wtedy, gdyby ktoś powiedział, nie lubię Unii Europejskiej, a wtedy by British Police, hello, to byłby problem, tak? Ale to nie było to, to były groźby. Za groźby byli ludzie prześladowani. Słusznie, bo nie należy nigdy mówić, że komuś ktoś coś zrobi konkretnie, tak? Można powiedzieć, że ktoś kogoś nienawidzi, można powiedzieć, że ktoś kogoś szkodzi, ale są pewne granice, tak? Że któregoś dnia tam ktoś kogoś, prawda, się być zaczai. No i za takie rzeczy właśnie brytyjska policja, czy w tym programie było to uczciwie potraktowane? Nie. Nie, nie. Oni tak to podeszli jakby Wielka Brytania, prawda, nie można powiedzieć nic nielewackiego o imigrantach i od razu jest problem. No nie można powiedzieć imigrantowi, że go pobijesz. No to bardzo dobrze, że nie można. Szkoda, że w Polsce można. Można powiedzieć, że imigracja jest zła. Można powiedzieć, że szkodzi krajowi, że powinna być regulowana, ograniczana. Ale nie można powiedzieć konkretnym ludziom, że ich się pobije. No i to jest właśnie to. A kolejna rzecz to jest, druga rzecz to były o tych słynnych grouping gangs, prawda, pakistańskich w większości. Tam Brytyjczycy rzeczywiście stosowali trochę poprawności politycznej, bo nazywali te gangi Asian gangs, tak jakby chodziło o Chińczyków, ale w sumie tak się po prostu w Wielkiej Brytanii mówi, że jak jest Hindus, Chińczyk, Pakistańczyk, to wszystko Azjaci, co jest trochę dziwne dla kogoś, kto zna angielski trochę, bo w Stanach Zjednoczonych Asians to są tylko skośnoocy. Azjaci. To jest ta różnica subtelna. W Wielkiej Brytanii Asians to rzeczywiście są także Pakistanis i Indians. No i teraz... z tego było dużo właśnie hejtu ze strony różnych Elonów Musków i tak dalej, bo oni właśnie nie rozumieją tej zależności. Facet z RPA, który siedzi w Ameryce, to nie rozumie, że to jest to. I myśli, że to straszny jakiś wokizm, jakaś próba. W ogóle mówiono o tym w kanale Zero, jak i w prawackich kanałach w Stanach, mówiono o tym, że są śmiesznie małe wyroki, że rząd robi wszystko, żeby to było utajnione, żeby ludzie nie zobaczyli tych ludzi i tak dalej. A to jest wszystko nieprawda. Te procesy, one cały czas trwały, więc nie wiadomo było, czy będą zbyt łagodne kary. Może były później, ja nie wiem, ale nie można powiedzieć, że są zbyt łagodne kary, zanim kary się pojawią. Czyli generalnie chodzi o to, fact-checking to nie jest, że fact-checking tam leży, ale tam generalnie Stanowski sobie przychodzi i sobie mówi, co chce. I tyle. No i oczywiście to ludzie narzekali na Monikę Olejnik, na przykład, że ona podobnie jak Mazurek nie pozwala dokończyć, jak kogoś nie lubi, tak, i przerywa, zmienia temat ciągle. No ale Robert Mazurek, to on jest znany jako taki memiczny postać, że Robert Mazurek mówi, że to pan podobno czytał na przykład 700 książek w życiu, tak? No tak, dobrze, proszę je tutaj wymienić. Więc to jest Monika Olejnik razy 20, nie? Więc tego nawet nie można porównać, ale oczywiście także to oni przekroczyli bardzo wiele tych granic i moim zdaniem jest to działalność bardzo, bardzo obrzydliwa wręcz. Ja uważam Krzysztofa Stanowskiego za obrzydliwą postać i ja gdybym go spotkał, to bym mu nagadał co najmniej, tak? Tak by było. I on we mnie wbudza duże emocje. Od razu mówię, znacznie większe niż na przykład Mazurek. Mazurek to jest taka miągwa tam. Ale chodzi o to, że tam było pytanie, czy gdyby mnie zaprosić do programu, to ja powiedziałem, że ja nie przyjmę, bo ja nie wiem, czy bym zapanował nad sobą, po prostu. Nie chcę mu zrobić krzywdy, może tak powiem, więc nie przyjdę. Lepiej nie przyjść.
Mam już odpowiedź na pytanie naszego widza, że tak. Jednak pan doktor Napierała się nie pojawi po prostu w żadnej konfrontacji takiej słownej, ani w studyjnej u Stanowskiego. A to jest o tyle właśnie interesujące, już mówię pod kątem całego twojego właśnie tutaj wywodu. I
już mówiłem na moim kanale o tym, że...
Tak. Że faktycznie we mnie na przykład Stanowski...
Aha, to już były, bo warto o tym wspomnieć. Już były głosy, że ja mu grożę pobiciem, a ja go nie grożę pobiciem. Ja się nie chcę, żeby został spostponowany przez ze mnie samego.
Że Stanowski generalnie budzi faktycznie takie niezbyt sympatyczne emocje, no bo jeżeli on faktycznie próbuje swój model działania oprzeć na praktycznie permanentnej krytyce ludzi za przeproszeniem byle pierdoły, tylko po to, żeby na tym zbić zasięg, to po prostu nie da się wobec tego człowieka czuć w sensie pozytywnym jakiejś empatii po prostu.
Czy moim zdaniem on tego nie robi, żeby...
Antypatyczny człowiek.
Moim zdaniem...
Ja to przecież nie będziesz się z lumpem konfrontować, na litość boską.
No też dlatego nie przyjdę tam, gdyby mnie zaprosił. Ale chodzi mi tutaj o to, że chodzi mi tutaj o to, że on tego nie robi moim zdaniem tylko po to, żeby mieć zasięgi i tak dalej, że on rzeczywiście wykonuje pracę dla PiS-u w celu brutalizacji społeczeństwa, moim zdaniem. Przesunięcia.
Właśnie, a propos brutalizacji, dostaliśmy pytanie od naszych widzów. Pytanie do doktora Sząbierskiego, to się dobrze składa, ponieważ właśnie w tym momencie chciałem Dawida zapytać. Mhm. Mianowicie, pytanie brzmi w następujący sposób, Dawid. Skoro Kanał Zero skutecznie odpowiada na potrzeby emocjonalne widzów, to w jaki sposób powinna to robić strona liberalna? Jak umiejętnie poruszyć i zaangażować odbiorców? Co o tym sądzisz, Dawid? I o tym, co mówiłem wcześniej, czyli że Stanowski lubi się tak właśnie medialnie poznęcać nad osobami od siebie słabszymi, czyli w prawie każdym po prostu.
To jest znakomite pytanie, bo ja przyznam się, że na przykład prowadzę między innymi na studiach zajęcia z krytycznego myślenia i czasem ze studentami dyskutujemy o problemie teorii spiskowych. No i zawsze wychodzi problem, jak dyskutować ze zwolennikiem teorii spiskowych, gdy na przykład ludzie nie wierzą w to, że spalanie paliw kopalnych powoduje zmiany klimatyczne. No i nie wierzą w to dlatego, że jeżeli jadę samochodem, to przyczyniam się do emisji CO2. No i trudno sobie pomyśleć, że robię coś złego, więc łatwiej jest wierzyć w to, że w Brukseli nam wymyślili zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie, żebym ja nie mógł autem jeździć, nie? I teraz jeżeli ktoś ma pewną taką potrzebę zaspokojenia tych potrzeb emocjonalnych, chce się czuć dobrze ze sobą, no to dyskusja z nim na argumenty nie zawsze jest możliwa. Więc z jednej strony do dyskusji na argumenty trzeba stworzyć odpowiednią przestrzeń, potrzeba pewnej kultury dyskusji. No ale nie każdy jest w stanie jakby funkcjonować w ten sposób, więc ja mam generalnie takie przekonanie i ja nie jestem zwolennikiem jakiejś utopii, bo nie wierzę w możliwość zbudowania społeczeństwa, w którym my wszyscy będziemy po prostu siadać i tylko dyskutować o problemach teoretycznych. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Pierwsza moja taka refleksja, co by można było zrobić, to po prostu inwestować jak najwięcej w edukację, budować jak największą przestrzeń właśnie takiej debaty publicznej, popularyzować lekturę tradycyjnych mediów i generalnie taką ideę otwartości. No i właśnie taki Kanał Zero jest przeciwieństwem tego, no ale jakby to Stanowski zjawisko, o którym powiedział Tomek, to jest moim zdaniem w tym wszystkim jakby kluczowe, no bo warto zastanowić się nad tym, jak o pewnym skutku, wytworze, jakimś pewnym objawie kryzysu demokracji liberalnej. Jeżeli na to w ten sposób spojrzymy, no to tutaj potrzeba działań wielowymiarowych. Jeżeli byśmy mieli do czynienia z o wiele bardziej poważną debatą publiczną, to ona by w ten sposób oddziaływała. I zauważcie Państwo, no we wrześniu ubiegłego roku wleciały drony z nad Białorusi do Polski. No i co się dzieje w internecie? No zaraz pojawia się dużo głosów, że to niby Ukraińcy chcą nas wciągnąć do wojny. No i informacyjnie Polska przegrywa. No i teraz ja nie twierdzę, że jakby jest możliwość zbudowania świata, w którym każdy analizuje każdy komunikat, ale jeżeli byśmy wytworzyli wysokiej klasy debatę publiczną, to w ten sposób można byłoby oddziaływać na ludzi. No i teraz w czasie pandemii koronawirusa ludzie nie chcieli się szczepić, no i jakby to wywoływało istotne negatywne skutki. No i teraz w wielu aspektach, skoro mamy do czynienia z potrzebami emocjonalnymi, no to ludzie wzbudzający autorytet w pewien sposób powinny mówić otwarcie o tym, że na przykład, że się szczepią, że popierają transformację energetyczną, walkę ze smogiem. No Państwo wiecie, jakie teraz mrozy są, wiatru nie ma, to czasem przejść w mieście to jest dramat. No i teraz jakby oczywiste jest to, że nie da się stworzyć czegoś takiego, żeby wszyscy tylko dyskutowali na argument. No i nie każdego da się przekonać, więc tutaj potrzebne są wielowymiarowe takie kampanie informacyjne. Z jednej strony edukacja, no a z drugiej strony trzeba byłoby pomyśleć nad tym, czy by na przykład jakichś celebrytów nie zaangażować w to, żeby na przykład przeciwstawiali się tego typu zjawiskom, nie? Tutaj też warto zastanowić się nad pewną odpowiedzialnością osób budzących zaufanie w życiu publicznym. To też jest cały temat. No problem obecnie jest taki, że jak spojrzymy sobie na to, jak działają platformy społecznościowe w wielu aspektach, no to platformy społecznościowe nastawione są na sensacje, na polaryzację, no i to prowadzi do tego, że i najgorsza rzecz, pod płaszczykiem wolności słowa przemyca się taki, można by powiedzieć, taki anarchizm poznawczy. W sensie takim, że każdy może mówić, co chce. Ale wolność polega na tym, że mamy swobodę prezentowania swoich przekonań, ale nie może się ograniczać, ale wolność dziennikarska jest czymś o wiele bardziej złożonym, bo tutaj etyka dziennikarska wymaga odpowiedzialności za słowo. No i teraz w przypadku tego problemu, bo wcześniejsze pytanie było takie, jak w przypadku ataków Krzysztofa Stanowskiego, czy mamy jakieś sympatie lub jakaś sytuacja zwróciła moją uwagę, to wydaje mi się osobiście, że chyba ja tam nie śledzę zbytnio tego, ale najbardziej mnie chyba poruszyła i tak oburzyła też sprawa właśnie Doroty Wysockiej-Sznef, dlatego że tam była sytuacja, że on jakby mówił wiele o imieniu dziecka. I to już jest bardzo niepoważne w tym sensie, że z jednej strony prawica mówi, że o, rodzina świętość, no ale tak w zasadzie mentalność kanału Zero to jest pewne to jest taka mentalność gangsterska, zastraszyć i tak dalej, no i wychodzi na to, że rodzina nie jest święta, no bo każdy, kto zabiera głos w życiu publicznym, godzi się z tym, że ludzie będą go krytykować, obrażać, nawet niemerytorycznie. To jest zrozumiałe, każdy dziennikarz chyba jest na to przygotowany. Przyznam się, że sam jako twórca internetowy wielokrotnie mi ludzie piszą bardzo, nawet mi grożą, no, bo mówię dobrze o Unii Europejskiej, staram się mówić o zmianach klimatycznych, więc to jest zrozumiałe, że osoba w życiu publicznym jakby nieraz jest krytykowana, no ale żeby sprawę dziecka, no to już jest naprawdę przekroczenie granic. I Tomek powiedział bardzo interesująco, że to jest ciekawa teza, że w pewnym momencie Stanowski przesadzi. Mam nadzieję, że tak będzie, ale ja obawiam się, że my żyjemy właśnie w świecie, w którym właśnie nie ma już, w którym fakty nie mają znaczenia. I mam takie wrażenie, że dzieją się pewne akcje, o wielu aferach zapominamy, które miały miejsce, ale ja obawiam się, że długofalowy skutek tych działań, on i tak oddziałowuje. Ja tutaj w tym przypadku nie jestem aż takim optymistą, no ale mam nadzieję, że się mylę. A jeszcze chciałem odnieść się do tego, co wcześniej mówił pastor. Ciekawa rzecz, bo jeżeli byśmy tak zastanowili się w kontekście tego, o co chodzi Krzysztofowi Stanowskiemu, to jest bardzo interesujące, że działalność kanału Zero jest zbieżna z rosyjską propagandą. Ja nie twierdzę, żeby była jasność, bo nie mam na to dowodów, że on jest agentem, bo to jakby nie argumentuję w tej stronie. Ale chcę tylko powiedzieć, że takie ośmieszanie państwa polskiego, utrata szacunku, nie? Ośmieszanie wyborów prezydenckich, obniżanie zaufania do instytucji, promowanie dezinformacji, niszczenie debaty publicznej, formułowanie pewnego przyzwolenia na przemoc w ramach kontaktów międzyludzkich i tak dalej, no to jest w 100% zgodne z ideami, znaczy z działaniami rosyjskich służb, nie? Więc to jest bardzo niepokojące. I tutaj Kamil wcześniej zauważył w ramach komentarza do mojej wypowiedzi, że tutaj z jednej strony Stanowski mówi, że chce być swój chłop, ale z drugiej strony on sam staje się pewną elitą. I to jest trafne i zauważcie państwo, że z jednej strony mamy wśród prawicy współcześnie takie niby tradycyjne wartości, niby swojskie chłopy, a faktycznie to jest pewien pomost do budowania oligarchii. I to jest bardzo interesujące, jak spojrzymy sobie na to otoczenie Donalda Trumpa, skrajną prawicę w Europie, jak spojrzymy sobie to mentalnie jakby, to jest ideał budowania pewnej oligarchii na rosyjską modłę. I to jest bardzo niepokojące w tym wszystkim. Także jeszcze Piotr wspomniał kilka uwag a propos cenzury. Jeszcze chciałbym dodać, że moim zdaniem to byłoby potrzebne, żeby poddać pewnym regulacjom platformy społecznościowe, bo zasadniczo dziś się wiele mówi o tym, jak źle wpływają platformy społecznościowe na ludzi, ich uzależniają i tak dalej. Warto pamiętać o tym, że same w sobie platformy społecznościowe nie muszą być złem. Jeżeli by algorytmy byłyby nastawione nie na polaryzację, tylko jakby promowanie pluralizmu, to mogą być również pewne platformy edukacyjne, tylko to wymaga pewnych regulacji, bo regulacja nie jest cenzurą. To na przykład, jeżeli mamy produkty w sklepie, to na dobrą sprawę przecież każdy sklep musi przestrzegać wielu regulacji, każda redakcja musi przestrzegać istotnych regulacji. No i teraz
Na przykład nie za bardzo ma, wciągają do żywności nieżywnościowe elementy.
No ale właśnie, no, ale ja mówię o państwach, takich bym powiedział, no już jakby Donald Trump jest skutkiem niskiej jakości instytucji amerykańskich, słabej demokracji, nie? Więc my na przykład w Unii Europejskiej mamy dużo regulacji i za mało się mówi o tym, że regulacje są bronią obywatela i są oznaką, można by powiedzieć, postępu cywilizacyjnego. Także tutaj już kończąc.
Dziękuję, Dawid, za wypowiedź. Zanim przejdziemy do jeszcze kolejnego wątku i do kolejnych gości, to wiem, dostaję informację, że Tomasz Wiejski będzie musiał nas niedługo opuścić, ponieważ ma...
Niestety, bo ja już o 20 mam live co środowy, bo w poniedziałki, środy, czwartki są live u mnie. O 20 muszę się przygotować.
Kiedy masz czas podsumować jakby swój pogląd, chyba że ewentualnie mogę ci zadać jeszcze kolejne pytanie, tylko nie wiem, czy zdążymy w parę minut na nie odpowiedzieć.
Zdążę, zmieszczę się.
Dobrze, to generalnie trzecie pytanie, które zadam też naszym pozostałym gościom, polega na takim, może nie przewidywaniu, ale na ocenie tego, w jaki sposób ostatnie działania biznesowe Stanowskiego, czyli ten problem z wejściem do telewizji, to co się stało z Jaszczurem, z kameratami w telewizji w Kanale Zero, może wpłynąć na to, że ten projekt po prostu niebawem się wypali. Mówiąc jeszcze inaczej, czy Kanał Zero swój najlepszy czas pod kątem zasięgów, czyli właśnie rok 25 pod znakiem kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich, to nie był już ich po prostu prime i teraz nie będą powoli, konsekwentnie szli w dół. Co o tym sądzisz?
Sprawa tego rozpoczęcia tej telewizji od 1 lutego to nie wyszło. No jest oczywiście, jest to decyzja tego domu medialnego, tak, czy tego brokera od reklam. Wiadomo, że bez reklam takie medium nie jest w stanie się utrzymać. Ja nie będę wnikać, jaki był powód, jaka była decyzja grupy TVN-u, żeby Stanowskiemu odmówić. Widocznie mieli uzasadnione powody. Co do przyszłości, to ja podam tutaj państwu przykład i panom, kolegom, przykład Mencena. Mencen, który zawojował TikTok, zyskiwał na popularności podczas kampanii prezydenckiej, powtarzając formułki, których nauczył się na pamięć. To było nawet zabawne do pewnego momentu. Chodzi o to, że są ludzie, którzy mają pewne ograniczenia, by nie nazwać tego deficytami intelektualnymi, i oni jakby są zabawni do pewnego momentu, czy też są popularni do pewnego momentu, ale ile razy odgrzewa się kotlet, tym jest coraz gorszy. I pewnie ci te powtarzane, te same schematy, te same konstrukcje, te same fikołki logiczne przestają już ludzi interesować. Bo ileż razy można opowiadać toaletowe dowcipy, prawda? W pewnym momencie to się przejada. I w przypadku tego kanału, tak, Stanowskiego, tego Kanału Zero, nomen omen, właściwa nazwa, ta formuła się wyczerpuje. Bo ileż można razy zaprosić takich kamratów, czy Brauna, no można zapraszać, ale to w pewnym momencie jest, bo jest to powtarzanie tego samego. Jakby kreowanie nowych treści, żeby utrzymać zainteresowanie widzów, wymaga naprawdę sporego wysiłku intelektualnego i wszyscy, jak tu siedzimy, o tym wiemy, jesteśmy twórcami. Ja coś na ten temat wiem, bo ja prowadzę kanał jakby samodzielnie, znaczy samodzielnie występuję i nie zapraszam gości, robię 3 materiały dziennie, i wymaga to, ja nie twierdzę, że ja jestem intelektualnie super sprawny oczywiście, tak? Żeby nie było, że się tutaj chwalę. Ale wymaga to bardzo dużego wysiłku intelektualnego, analizy danych, przemyślenia tego wszystkiego, tak żeby jednak jako one-man show zgromadzić widzów, a mam w tej chwili ponad 146 tysięcy subskrypcji i chyba w całej Polsce jesteśmy chyba na 8 miejscu jako kanał społeczno-polityczny, a na drugim miejscu, jeżeli chodzi o interakcje, interakcje z widzami, tak, bo te interakcje są dosyć potężne, też jest grupa facebookowa, taka sympatyków kanału, ludzie się organizują, działam też profrekwencyjnie, jeżeli chodzi o wybory. Stanowski już nic nie jest w stanie więcej zrobić, czyli on będzie powtarzać te schematy, one będą coraz mniej w kręgu zainteresowania. To jest ten sam wzorzec Mencena. Dzisiaj Mencen, zobaczcie, Mencen już nie jest interesujący. Mencen już się zużył. Stanowski też się zużyje, bo niestety są pewne deficyty, nie pomogą mu ci wszystkich ludzie, których on zatrudnił, bo to też nie są jakieś specjalne tuzy. Gdyby byli tuzami, to każdy jeden z nich mógłby otworzyć własny kanał i by się jakby sprawdził z opinią publiczną. Bo to nie jest kwestia ilości reklam, ilości kolegów w Warszawie, tego tej medialnej, takiej media workerskiej banieczki. Ja nie rozmawiam z politykami na naszym kanale, bo nie mam o czym. Ja rozmawiam z opinią publiczną, bo praca, którą wykonujemy, publicystyczna, dziennikarska, jest dla opinii publicznej, a nie dla, nie wiem, innych, żeby, nie wiem, budować jakąś swoją pozycję w którymkolwiek z tych środowisk. Prawda? Bo mówimy do opinii publicznej. Więc podsumowując, pozycja pana Stanowskiego już nie ma tej świeżości, nie będzie miała i to jest równia pochyła. Myślę, że na koniec tego roku ta popularność będzie na relatywnie niskim poziomie, bo on już nic więcej wymyśleć nie może. Kameratów mógł zaprosić tylko raz, tak? Nie wiem, kto mu jeszcze został, tak? Kogo mógłby zaprosić, kto by był jeszcze bardziej kontrowersyjny.
Dzięki Tomku za przedstawienie opinii, bo też uważam, to już zaspoileruję trochę swoją perspektywę, że tak samo uważam, jakoby na przykład Stanowski za kilka miesięcy, może właśnie pod koniec obecnego roku kalendarzowego, już no, będzie prawdopodobnie odczuwał konsekwencje swoich działań, zwłaszcza z ostatnich czasów. Ponieważ zakładam, że już to jest ten moment, kiedy Tomka będziemy musieli
muszę
żegnać.
Uciekać. Dziękuję. Kochani, bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo, widzimy się, ci, którzy oglądają też nasz kanał, do 20 widzimy się na live. Drodzy koledzy, dziękuję wam za przemiłe spotkanie. Było bardzo miło poznać pana Dawida, czy Dawidzie. Dziękuję.
Dziękuję.
Piotrze, a my i tak jesteśmy.
Dziękuję również.
Pawle, trzymaj się.
Tak,
wszyscy się
pozdrawiamy tu z Lublina. Dzień bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Cześć. Dziękuję również. Powodzenia. Pozdrawiam.
Tomek tą deklaracją o swoim live o 20 trochę nas zmotywował, żeby do tego momentu
zmieszać do końca.
Dokładnie.
Tak,
po kolei, ponieważ tutaj zrobiliśmy trochę wyjątek od kolejki, żeby Tomkowi dać możliwość wypowiedzenia się. W tym momencie Paweł, tobie.
A do Michała nie wracamy? Do
Michał był po Pawle, ale Michał może być też równie dobrze przedni.
Aha, jeżeli
obserwujesz kolejkę, dobrze
wyszedłeś.
Wiem, że z nami jesteś, pamiętam o tobie, po prostu, wiesz, trzymałem się jednak tej kolejności, ale jeżeli Paweł dobrowolnie oddaje to tobie w tym momencie. Przypomnę jeszcze pytanie właśnie. Dlaczego według ciebie Stanowski faktycznie ma taką jakąś dziwną chęć, aby jednak atakować te osoby słabsze od siebie? I która z tych medialnych potyczek najbardziej cię może, nie powiem, że osobiście dotknęła, ale no gdzieś tam może zdenerwowała, może wywołała taki niesmak. Która z tych, w cudzysłowie, ofiar Stanowskiego oberwała najmocniej twoim zdaniem?
To znaczy, ja trochę na to pytanie odpowiedziałem w poprzedniej rundzie, bo zdecydowanie jest to sprawa Stonogi, bo według mnie ma ona największe konsekwencje dla polskiego dziennikarstwa i polskiej sfery medialnej. To znaczy, ona powoduje swego rodzaju paraliż w ataku na Stanowskiego, tak w krytyce wobec Stanowskiego, w tego, żeby użyć wobec Stanowskiego tego, co on gdzieś powie, bo on zawsze to obróci w żart, powie, a ty też się nabrałeś i tak dalej. Tutaj jednocześnie bym chciał powiedzieć, że... Przepraszam, miałem telefon nagle. Tutaj jednocześnie jest kwestia tego, że chciałem też odnieść się do tego, co Tomasz Wiejski powiedział o negatywnych emocjach, to znaczy, czy Stanowski jest w stanie je wzbudzić. Znaczy, ja tu bym miał o tyle problem, że ja się, proszę Państwa, na co dzień zajmuję naprawdę najgorszymi ludźmi na świecie, to znaczy nawet jakieś konflikty, których ja nie mogę teraz za bardzo użyć szczegółów co do tego, co ci ludzie sobie wzajemnie robią w jakimś Mali, Jemenie, Somalii, Iranie i tym podobnych miejscach. Od czasu do czasu wchodzę na tematy, przecież no, głównym na moim kanale to wojna Ukrainy z Rosją, czy ogólnie spór Chin z Amerykanami, więc proszę mi wierzyć, że Stanowski jest malutki, jeśli chodzi o jego szkodliwość na świecie oczywiście i jego skrajność, bo ludzie są tak skrajni, jakbyśmy nie chcieli wierzyć, że takowi istnieją. Ale jednocześnie jeśli chodzi o polskie poletko polityczne, no to właśnie są tego typu kwestie szkodliwości, takie jak wymieniłem wcześniej, czyli to takie na przykład zrzucanie Maciaka, żeby móc pogadać z Braunem, pokazywanie kamratów, to rozszerzanie tego okna Overtona, przesuwanie je na tą bardziej prawicową stronę. Tutaj jeszcze bym chciał wrócić, bo bym miał jedną pomyłkę, mianowicie to pan Andrzejczak jest byłym wojskowym, a pan Dębski historykiem, który z nim prowadzi rozmowy, tak? Oni mają wspólne te rozmowy na kanale Zero. Na pewno będę w najbliższym czasie częściej zwracał na to uwagę, bo w komisjach weryfikacyjnych będziemy mieli taki kącik zero, to znaczy kącik zero, w którym będzie jakaś kolejna rzecz, którą Stanowski i jego ekipa, powiedzmy, wprowadzili na polskie tematy, które odnoszą się do polityki międzynarodowej. Cały czas gdzieś ze mną wisi ta rozmowa Sariusza Wolskiego u Stanowskiego, tak? To, w jaki sposób właśnie Stanowski Sariusza Wolskiego traktował, a jak traktował Sikorskiego. Tutaj można by było też nawiązać do tego, bo to się, ten wątek zauważyłem, przewija w kolejnych hasłach, skąd się Stanowski wziął. To znaczy Stanowski po prostu był na początku mniejszym dziennikarzem sportowym, wprowadzanym przez większych dziennikarzy sportowych w ten świat, założył później Weszło. Z Weszło przeszedł przez kanał sportowy dzięki znowuż w tamtym momencie przecież znacznie bardziej rozpoznawalnym dziennikarzom od siebie. Nabił sobie w pewien sposób tymi widzami sportowymi, nabił sobie, czyli kanałowi sportowemu, ówcześnie jakiś poziom, sam skorzystał z tego poziomu, żeby przeskoczyć do lifestyle'u i polityki i później zrobił sobie już kanał Zero jako już ktoś, kto się troszkę też na czyichś plecach wypromował, bo przecież Stanowski wcześniej był mniej znanym dziennikarzem niż chociażby pan Paul, tak? Zresztą Michał. No to w ten sposób właśnie Stanowski powoli na czyichś plecach, można powiedzieć, właśnie tak wszedł do góry, no ale z drugiej strony to były umowy, które wszystkie te strony się do tego zgadzały. Tylko że numer polega na tym, że on po prostu uznał, że lifestyle i polityka to po pierwsze jest jedno i to samo, czyli coś, na czym można nabijać zasięgi twitterowe i w ogóle zasięgi YouTube'owe i tak dalej. I po drugie, że jemu się to opłaca. Ktoś, kto całe życie był dziennikarzem sportowym, nagle jest kojarzony jako kandydat na prezydenta, jako ktoś, kto w polityce w jakiś sposób pomaga kandydatom i politykom prorosyjskim, świadomie czy nie, to już to zostawmy. Ja uważam, że tutaj jakby odnosić się do twierdzenia Piotra, że to, działanie to poglądy, no to w takim układzie działanie Krzysztofa Stanowskiego wskazuje na poglądy mówiące o tym, że kasa jest najważniejsza, tak? I że jest gotowy pójść z każdym, jeżeli tylko będzie to dla niego efektywne, tak? Dla jego własnej kieszeni. Więc tak bym tutaj spojrzał na ten wątek. Dlatego ja po raz kolejny podkreślę, że na przykład sprawa, czy związana ze Stonogą, czy samego tego, jak on się zachowywał na tej debacie prezydenckiej, obstawił się tymi flagami. Co też, proszę państwa, nawiasem mówiąc, to obstawienie się flagami jest swego rodzaju mrugnięciem oka do grupy prorosyjskiej, bo to oni wyśmiewają ludzi, którzy mają prawdziwe poglądy i chcą się w danym momencie solidaryzować z tymi, którzy są atakowani. To znaczy wstawiano na przykład flagi ukraińskie sobie do profili, izraelskie, tajwańskie, grenlandzkie ostatnio, duńskie, Unii Europejskiej. No to jeżeli nasza strona to robi i mówi, bo my się solidaryzujemy z tymi, którzy są atakowani przez tych największych na świecie, czy to bandytów, czy takich, którzy chcieliby bandytami zostać, jak pewien pomarańczowy pan z Atlantyku, który widać, że ma na to ochotę, ale tam go dwóch typów i może trzech czasami ciągnie za tą marynarkę, jednak nie wrzuć się do tego Atlantyku, nie wrzuć się do tej zimnej wody z tym twoim kawałkiem lodu. To nagle widzimy właśnie, że ktoś, czyli Stanowski, atakuje nas. On nie atakuje w tym momencie Putina, on nie atakuje Xi Jinpinga, on nie atakuje Donalda Trumpa za to tak naprawdę. On wyśmiewa nas, że my chcemy okazać z kimś solidarność. To jest też konsekwencja takiej polityki, którą kiedyś skrajna prawica pokazywała i mówiła, że Europa to potrafi tylko kredkami po chodnikach malować. To jest takie mieszanie ludziom w głowach, którego nie można poddać pod proces sądowy, ale w którym mówi się ludziom, że my nic nie robimy, tylko się ciągle solidaryzujemy. Tylko że w tamtym czasie, szczególnie w tamtym czasie, chciałem zwrócić uwagę, że na przykład Francja i Wielka Brytania były razem z Amerykanami obecne po stronie kurdyjskiej, która niszczyła wojska islamskie, czyli państwa islamskiego w Syrii, tak? Tam byli komandosi, tam były ostrzały, tam były bombardowania. Przypomnijmy też, że to nie było aż tak wiele lat od czasu, kiedy Francja przeprowadziła operację Serval w Mali, która zresztą wtedy te wszystkie najbardziej skrajne islamistyczne ugrupowania przepędziła. Nawiasem mówiąc, teraz Rosja weszła zamiast nich tam i jakoś sobie już z tym tak rady nie daje, a oni rozszerzyli swoją działalność aż do Nigru, gdzie tam teraz było w stolicy, był zamach na lotnisku. Więc Stanowski wpisuje się w tą taką narrację bycia cool, bycia fajnym, bycia tym, który krytykuje elity, ale proszę zauważyć, za co on krytykuje te elity. Na przykład właśnie za taki rodzaj tutaj solidarności z pokrzywdzonymi państwami. A co te pokrzywdzone państwa mają zrobić? No gdyby iść dalej tą narracją, czyli nie mogą po prostu się solidaryzować, nie mogą dogadywać się ze sobą, no to zostaje im się podłączyć pod tych silniejszych. I ja mam tutaj takie pytanie, mianowicie, czy goście pana Stanowskiego to chcieliby, żebyśmy my się chociaż podłączyli już w tym najgorszym wypadku, żebyśmy byli pod kimś, no to już chyba lepiej pod Amerykanami niż pod Rosjanami. Ja już bym wolał, żebyśmy właśnie byli jakimś podmiotem, bo wobec Niemiec na przykład jesteśmy połową populacji, tak? To mamy chociaż jakąś szansę dyskusji. Gdyby w ogóle dochodziło do tegoś takiego, że mamy sobie wybierać seniora. Ale ja mam wrażenie, że ci panowie w stylu Maciaka, Brauna, Kamratów, to oni mają trochę inne spojrzenie na tą sprawę i oni raczej by woleli, żeby Polska dołączyła do jakiegoś bloku wschodniego, czyli wrócilibyśmy do poziomu PRL-u. Czyli Stanowski, niezależnie od tego, czy on mówi te rzeczy, bo w to wierzy na zasadzie ideologicznej, czy po prostu jego ideologią jest kasa i ta kasa może płynąć skądkolwiek, no bo tak to zaczyna brzmieć, to Stanowski działa na rzecz takich ludzi, takich osądów, takich postaw społecznych, postaw, które prowokują kolejne postawy, które mówią, no ta Rosja to w sumie nie taka zła, skoro ta Europa to taka śmieszna, tak? Jeśli Europa jest dla nich żałosna, jeśli Europa jest dla nich śmieszna, jeśli Europa nic nie może, jeśli Europa jest słaba, no to dlaczego to już siłą rzeczy trzeba by było do tej Rosji, skoro ta Rosja jest chociaż silna, no bo inaczej to nas przecież czapkami nakryje. Tylko póki co jakoś ta Rosja nie potrafi czapkami nakryć ani Pokrowska, ani Kupiańska, gdzie już zresztą Rosjanie ogłaszali, że tenże Kupiańsk mają pod swoją kontrolą. I ta siła jest pozorna. Ta siła Rosji jest pozorna. Rosja jest, proszę państwa, około 10-krotnie mniejszą gospodarką od Unii Europejskiej. Rosja ma około 3 razy mniej obywateli. Rosja nie jest w stanie przeprowadzić swojej 3-dniowej operacji specjalnej krócej niż trwała cała wojna Sowietów z wiadomymi Niemcami. Jak przeprowadza się specjalne operacje, które mają być przeciwko, powiedzmy, terrorystom, to nawet już gdyby pomijać cały wątek ideologiczny, że atak Rosji na Ukrainę jest absolutnie nieuprawniony, a porwanie i zabranie Maduro i jego aresztowanie było uprawnione, to mimo wszystko Amerykanie pokazali w kontekście Wenezueli. Putin ośmiesza swoje państwo, a mimo wszystko znajdujemy ludzi, takich jak Brown, którzy sobie organizują jakąś konferencję Kings, która popiera później sojusz Polski z Rosją. Takie są absurdy. Tam, proszę państwa, tam powiedziano na tej konferencji brownowskiej, jeden z tych ludzi powiedział, że ten mur, który jest budowany między Polską a Białorusią, to żeby Polacy nie uciekali na Białoruś, kiedy już Unia Europejska wprowadzi tutaj jakiś tam dziwny pieniądz, bo już tylko tam zostanie ucieczka. To są tego typu fazy. Są tego typu fazy, jakichś pogrzebach jakichś dziwnych. I Stanowski po prostu zapraszając Brauna i mówiąc, że on jest okej w porównaniu do Maciaka, on to w pewien sposób legitymizuje. I to jest mój problem. Ta jego działalność na poziomie poniżej prawa karnego, poniżej tego, co możemy wprost nazwać kłamstwem, to jest taka manipulacja, takie wrzucanie drobnych rzeczy w to i inne miejsce, żeby one później w jakiś sposób pączkowały, żeby one w jakiś sposób zaczynały wchodzić ludziom w umysły z takich stron, gdzie my się nie bronimy, bo nawet nie uważamy, że to jest coś, przed czym musimy się bronić. A ten zwykły człowiek, jak zobaczy po raz kolejny ten urywek z kredkami z malowaniem kredkami na chodnikach francuskich, myśli, że to jest wszystko, na co Unię Europejską stać. Ale Rosja to potężna, Chiny to cudowne. Tam się świetnie żyje, tam się świetnie dzieje. No tak, to jest właśnie ta manipulacja, której ja się obawiam. No i tutaj chciałem jeszcze po raz kolejny podkreślić, że troszkę mi się ten niestety pan Dębski z panem Andrzejczakiem zlewają jeszcze w jedną osobę, ale zrobię wszystko, żeby także na swoim kanale zacząć to rozbijać, to łączenie, że się tak wyrażę, więc po raz kolejny to pan Andrzejczak ma przeszłość wojskową, nie pan Dębski, w kontekście takim generalicji, tak, to pan Andrzejczak jest generałem. To tyle ode mnie.
Dzięki, Michał. Faktycznie jest tak, że Stanowski tym, co zrobił w kontekście, no właśnie, z jednej strony Maciaka, z drugiej strony to, jak sprawa Maciaka utorowała mu możliwość normalizowania takich ludzi jak Brown, powoduje, i to już jest taki częsty motyw naszych rozmów, że to okno Overtona jest przesunięte tak mocno na prawo, że w tym momencie to już nawet, no to jest może daleko idąca teza, ale do tego stopnia jest to przesunięte w prawo, że nawet taki Mencen w oczach niektórych osób może uchodzić za centrowca, za centrystę. No, ale to jest w tym momencie tak to poukładane, więc trzeba przyznać, że Stanowski ma w tym swój bardzo duży, bardzo wyraźny udział. Paweł, jak ty postrzegasz ten temat? Czyli przypomnę jakby motyw główny tego konkretnego pytania. Chodzi mi o te bezpośrednie ludzkie szkody wyrządzone przez Stanowskiego innym osobom.
No oczywiście no, najbardziej przykre dla mnie, ponieważ miałem okazję medialnie poznać panią Elizę Michalik, był atak na nią. Ja po programie z jej udziałem w naszej telewizji, kiedy stanęła w mojej obronie w trudnym dla mnie okresie, kiedy w czasie tej ciemnoty pisowskiej, tej no takiej bardzo przykrej dla ludzi wolnościowych w Polsce, liberałów czy w ogóle ludzi, którzy umiłowali prawdę, no to ona jako ta dziennikarka, no powiedzmy trochę głównego nurtu, jako jedna z niewielu, może jako jedyna, stanęła w mojej obronie w sposób jednoznaczny, bezdyskusyjny. Stąd też bardzo to jasno argumentowała, dlaczego właśnie dla takich ludzi jak ja to te paragrafy absolutnie one no, są szkodliwie zrobione. Przypominam, że dzisiaj pan Korneluk się wsławił tym, że chce tak jak Ziobro, jeszcze bardziej no, trzymać tę karę więzienia za tak zwaną obrazę uczuć religijnych, nie? To jest kpina. To jest wstyd dla też pana Żurka i też obecność u Stanowskiego to jeszcze większy wstyd, chociaż może możemy dyskutować na ten temat, ale myślę, że ta działalność, bo tak sobie właśnie myślałem, dlaczego on tak atakuje, poniża, taki robi hejt i tak dalej. Myślę, że po pierwsze, żeby brutalizować, to już było powiedziane, tak. Nie? No bo jak on ten hejt robi, no to jakiś taki Jacif Zbazin, wiecie, spod budki z piwem, który wszedł na internet i tam próbuje tam jakąś łamaną polszczyzną coś pisać, no to on będzie jeszcze gorszy, nie? To jest oczywiste. Tak. Ale chciałem zwrócić wam uwagę na pewną taką rzecz, która wypłynęła niedawno z tych maili Epsteina do takiego pana Thiela, który no, zajmuje się tymi programami szpiegowskimi na ogromną skalę, zarówno analizującymi pole walki, jak też i do kontroli społeczeństwa. To właśnie ten ICE używa tego jego programu, żeby wyłapywać tam ludzi, polowania na ludzi robić. I oni między sobą tam gadają i mówią, że ich celem jest powrót do polityki plemiennej, żeby skłócić ludzi, żeby każdy, nie żeby była jakaś tam wartości wspólne, to co tam w cywilizacji chrześcijańskiej mówimy, nie, że są jakieś wartości moralne, tylko żeby skłócić wszystkich ze wszystkimi, żeby się naparzali, żeby każdy, nie licząc się z moralnymi jakimiś uniwersalnymi wartościami, bronił swego i żeby generować konflikty. No i w tym miejscu zobaczcie, jak jasno wpisuje się działalność tego indywiduum, które komentujemy. Jeśli chodzi o jego poglądy, no to już tę rosyjską część omówiliśmy, ale zobaczcie, kiedy pojawiła się ta haniebna, skandaliczna, niewyobrażalna afera, ta pedofilsko i tam jeszcze dużo innych jakichś zbrodni było popełnianych, to co mówi ten kanał, czy jak tam ty, Piotrze, mówisz?
Pauzero.
Tak. Mówi, że to było jakieś bałamucenie dzieci czy dziewczynek, coś, to jakaś taka nieważna. O co ten raban cały, nie? Także widać, że on, tak jak Ann Applebaum pisze w swojej książce, koncern tych dyktatorów, zdaje się.
Autokracja.
Teraz właśnie premier Tusk na Facebooku zamieścił zdjęcie z tą książką po angielsku i jakieś przesłanie. Czyli zobaczcie, że no to jest coś poważnego, z czym walczymy. Tu już Izrael zaprasza Batyra. No, ale to może jutro tam więcej o tym porozmawiamy. Zobaczcie, że to zero się wpisuje w ten właśnie spisek autokratów, który ma zniszczyć demokrację i liberalizm w świecie.
Dzięki, Paweł, za bardzo zasadną opinię. Słuchajcie, teraz będziemy musieli powoli przechodzić już do końca, ponieważ no już śmiechem z tej 20 oraz z live'a naszego sympatycznego kolegi, ale też nie chcemy tutaj siedzieć, prawda, i naszych widzów angażować do bardzo późnej pory. Zanim ten trzeci segment, to jeszcze tylko moje zdanie na temat tego, kogo Stanowski właśnie najbardziej tutaj poturbował medialnie. Ja często nagrywam na swoim kanale takie filmy, pod którym potem pojawiają się komentarze: a ty znowu o tym Stanowskim, daj sobie już spokój, co tylko Stanowski zrobi źle, to ty od razu tak taki podekscytowany, że robisz sobie o nim filmy i tam nazywasz, że jest skompromitowany, że kolejna wpadka, że przegrał, przeżnął i tak dalej. Słuchajcie, prosta sprawa. Stanowski, gdyby... Inaczej, on wyciska po prostu jak cytrynę do ostatniej kropli, dosłownie wszystko, co tylko mu wejdzie w łapsko, jako pretekst tak. do przywalania w kogoś, kogo nie lubi i, kto powtarzam, ma od niego o wiele mniejsze możliwości. Więc to, że ja sobie pozwalam na krytykę Stanowskiego, kiedy to on jest ode mnie x-krotnie większy i bardziej wpływowy i kiedy to robię faktycznie w momentach, kiedy on coś dziwnego też uczyni, to nie ma w tym niczego absolutnie zdrożnego z jakimiś podstawowymi wartościami medialnymi. Natomiast moja taka prywatna perspektywa na osobę, które ze Stanowskim mają jakąś, powiedzmy, nieprzyjemną przeszłość, jest taka, że szczególnie szkoda, mimo że tutaj tego nazwiska jeszcze wcześniej nie powiedzieliśmy, bo tutaj mówiliśmy i o Elidzie Michalik, i o Mai Staśko, które też, no wiadomo, musiały swoje wycierpieć przez Stanowskiego, ale może trochę zapomnianą postacią jest no, z innej branży i z innej bajki postać, czyli były trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. No to notabene dobry sportowiec, osoba, która godnie Polskę reprezentowała, która też jako trener, później jako selekcjoner z naszą kadrą wcale, no to są kontrowersje, tak, czy to był dobry trener, czy słaby trener, no ale generalnie wyniki pokazywały, że mogło być gorzej, tak, prawda, w naszej historii. Więc no, można się kłócić co do tego, czy Brzęczek był dobrym trenerem, czy nie. Natomiast no, jakieś, wiecie, robienie sobie jaj z jego biografii, jakieś, nie wiem, mówienie, a to jest w ogóle chłam, wyrzućcie tę książkę do kosza, ona jest bez sensu, zwolnijcie Brzęczka i wiecie, jakieś takie live'y, czy filmy, w których Stanowski mówił, każdy moment jest dobry, żeby zwolnić Brzęczka, zwolnić w tym momencie, brawo panie prezesie, że pan go zwolnił. Ja teraz nie mówię, że Stanowski swoimi działaniami medialnymi doprowadził do tego, że wiecie, prezes PZPN-u zwolnił trenera, jakby to nie jest aż tak daleko idący związek przyczynowo-skutkowy, ale z całą pewnością Stanowski spowodował swoimi działaniami medialnymi, że było społeczne przyzwolenie, żeby Brzęczka walić nie jako w trenera, ale jako człowieka właśnie, żeby sobie z niego robić jaja, śmiać się, że he, ma tam, nie wiem, krzywe zęby na przykład, albo że sepleni. No sepleni, no życie, no każdy ma swoje wady, a wszyscy w internecie coś tam, o patrzcie, jaki he, tam ma takie takie mankamenty. I to jest między innymi dzieło Stanowskiego, że on na takie zachowania swoimi medialnymi występami dał niestety przyzwolenie. I za to będziemy go oczywiście również i w tym miejscu i naszych kanałach cały czas krytykować. I trzecim, ostatnim elementem tej nie tylko krytyki, ale też przewidywania. I teraz proszę panowie dosłownie, żeby... To, tak, w paru zdaniach. Słuchajcie, to co mówiłem Tomkowi, o co zapytałem Tomka Wiejskiego, czyli czy ten rok 25, a więc właśnie kampania prezydencka, no generalnie żniwo dla mediów, czy to był ostatni taki dobry, jeżeli chodzi o zasięgi, rok dla Kanału Zero, czy oni się właśnie utrzymają, albo inaczej, czy oni teraz już będą tylko zjeżdżali właśnie z tym poparciem no, z wyświetleniami i zasięgami, czy może jeszcze mają jakieś rezerwy, które wykorzystają i dzięki którym, czy przez które z naszej perspektywy, ich kanał będzie jeszcze rósł, ponieważ dawno nie mówił, chyba najdawniej nie mówił Piotrek, to może teraz tobie oddam głos.
To znaczy, gdybyśmy mieli wejść na poziom KU0, to by trzeba było powiedzieć na przykład, że Stanowski ma wielki łeb, bo on ma na przykład pierwsze, co się rzuca w jego aparycji na przykład, to jest to, że on ma taką strasznie wielką głowę.
Pofarbowaną brodę.
Tak, ludzie myślą, że on jeszcze tą brodę dodał, to już w ogóle to jest takie wszystko zjeżdża mu tutaj. Więc moim zdaniem on wygląda dosyć żałośnie z tą wielką brodą, bo nie tak ma wielką gębę, ale jeszcze wiesz o co chodzi. I teraz,
może się upodabnia do Dugina.
Może się do Dugina upodabnia, tego nie wiem, ale znaczy oni wszyscy jakoś tak do Rosjan się upodabniają. Tam ten Bartosiak też taką brodę i tak dalej, mój ulubiony Bartosiak, prawda? Ale w każdym razie...
Już nie atakujmy brud! Brud nie atakujmy, okej?
Okay? To jest broda Dykinga.
Pis brudka.
Ale Michale, ty masz normalnej wielkości głowę, nie? Masz duże ciało i wiesz o co chodzi. To pasuje. A tutaj jest w ogóle śmieszna sprawa, bo wszyscy myślą, że Stanowski jest takim małym knypkiem ze względu na ten wielki łeb. A on jest właśnie dosyć wysoki, tylko ma potwornie wielką głowę. No zobaczcie, jaki to jest wielki łeb. No i teraz ja na przykład się zastanawiam, czemu właściwie tego nie robimy, bo powinniśmy moim zdaniem jechać tak samo. Tak jak oni, dosłownie trzeba każdemu odpowiedzieć dokładnie w ten sam sposób, jaki on odpowiada. Moim zdaniem tak powinno być, tak? No ale wiadomo, tutaj zawsze będzie, że to jest w ogóle śmieszne, bo tak, my zawsze będziemy, nie schodźmy do tego poziomu, a potem i tak będzie, ach, te żałosne elity. One są żałosne, bo za rzadko schodzimy do takiego poziomu może. Właśnie to jest ten numer. W każdym razie W każdym razie tutaj mi się wydaje, że jeszcze można bardzo długo niestety ciągnąć tą formułę, mi się wydaje, jaką robi Stanowski, bo jeszcze można na setki różnych sposobów brutalizować życie społeczne, moim zdaniem. Można zapraszać skinheadów na przykład, można zapraszać ludzi, którzy, jakichś bardzo kontrowersyjnych pisarzy, którzy dużo przemocy w książkach robią. To tak, nie wiem, Stanowski niech zapisze może te pomysły. W każdym razie, no niestety gościa, nie podzielam w tej, ja zazwyczaj jestem optymistą, ale nie podzielam waszego optymizmu, bo wydaje mi się, że tych inceli, patoli i innych ludzi takich zupełnie, jest też dużo ludzi, którzy się w ogóle nie interesują polityką i nie rozumieją, że to jest szkodliwe to, co on robi. Im się wydaje, że to jest taki, to jest w ogóle najbardziej zabawna rzecz na świecie. Facet, który ewidentnie ma poparcie innych potężnych ludzi, uchodzi za jakiegoś człowieka, który jest jakimś self-made manem. To jest w ogóle niesamowicie. No sorry, ale nie. On self-made manem absolutnie nie jest. W każdym razie według... ja tu nikt nie podjął jego biografii, ja trochę podejmę. Mi się wydaje, bo tam z tego wszystkiego, co ja o nim słyszałem, to tak jak mówię, może coś tam jest przekręcone, więc żeby nie było, ale zdaje się, że to było na takiej zasadzie, że jego mama była księgową tam w tym programie sportowym jakimś tam. No i to było na zasadzie weźcie tego Krzyśka. I weźcie tego Krzyśka, że Krzyśko niech będzie robił tutaj wywiady ze sportowcami. No sportowcy jak mówią, tak mówią. Sportowcy Jarzemko pół piłę, ale niepowodzenie, bo wyrżnąłem japą w trawę, nie? No to na tym tle na syn księgowej wygląda nieźle, więc zaczęło się zrobić, że on inteligentnie, taka fama, że on dosyć inteligentnie o tym sporcie mówi. No i potem ze sportu, tak jak słusznie zauważył Michał, zaczął traktować lifestyle no i tak jak sport, to też jest nieprawda, bo sport zawodowy to nie jest sprawa lifestyle'owa za bardzo, a potem sport amatorski to jest sprawa lifestyle'owa, a potem zaczął się zajmować lifestyle'em, a potem się zaczął zajmować polityką. Czyli on generalnie jest taką brutalistyczną odpowiednikiem Dody Elektrody. To jest mniej więcej to coś takiego. Czyli jakimś takim gostkiem, który stwierdził, że on sobie będzie mówił, co tam mu się podoba, czyli chłopskorozumizm, brutalizm i takie tam inne zamordyzm w jakiejś tam formie i tak dalej. Wydaje mi się, że oni mogą się już nie rozwijać przesz, w sensie nie przyciągną nowych ludzi, ale wydaje mi się, że oni tych właśnie inceli, mizoginów, to oni będą na tym jeszcze długo pasożytować. Więc oni mogą utracić nieco powagi, ale, nie ale wątpię, żeby oni sobie szybko jakby zaczęli powietrze z tego schodzić. Więc ja nie jestem takim optymistą, ale jak wiecie, ja mam opinię o Polsce mniej więcej taką jak Piłsudski. Także jako naród to tam może tak, ale jako społeczeństwo to...
Czy według ciebie dynamik raczej już nie wzrośnie? Spodziewamy się, że już takiego roku 25 nie powtórzą, ale te rezerwy, które w tym momencie posiadają, wystarczą, aby jeszcze parę lat pociągnęli na tych zasobach. No jest to niestety bardzo prawdopodobne, aczkolwiek tej, też znowu zaspoileruję swoje zdanie. Uważam, że to im wystarczy na rok, może dwa, to po pierwsze. Po drugie, zaczną się wycofywać poważne podmioty, które wcześniej Stanowskiego może nie powiem unikały, ale po prostu nie były w orbicie zainteresowań i vice versa, ale które teraz, no... powiedzmy, że dochodzą do refleksji, czy warto na przykład narażać się na to, że oni tutaj sobie reklamują jakieś dobre, powiedzmy, produkty, a nagle koło tego produktu pojawia się jaszczur, prawda, ze swoimi poglądami. No więc to jest ryzyko, którego Stanowski być może pod uwagę nie wziął, albo wziął, tylko po prostu się przeliczył. Piotr, wiem, że chcesz coś powiedzieć jeszcze.
Ale on zrobił z jaszczurem tak, że on zrobił tak, żeby nie można się było przypieprzyć do niego, że on nie zrobił kontrę wobec jaszczura, ale zrobił ją w taki sposób, żeby ona była nieskuteczna. Nie wiem, czy dlatego, że oni są głupi w tym Kale Zero, czy dlatego, że chcieli, żeby tak było, była nieskuteczna. Więc to można takie rzeczy robić. To na przykład Alfred Miodowicz kiedyś przegrał debatę z Wałęsą specjalnie, nie? No to tutaj też może być coś takiego.
Chodzi o, wiesz, wizualny aspekt, że ktoś widzi po prostu właśnie dany produkt, firmę, no i te...
Ale oni się odcięli, więc jak ktoś lubi Stanowskiego, no nie będzie go kojarzył z jaszczurem. Ja go nawet nie kojarzę z jaszczurem. Ja uważam, że jaszczur jest znacznie mniej niebezpieczny niż Stanowski. Stanowski. Bo Stanowski, bo ludzie radykalni, tak samo jak na przykład ludzie się zastanawiali, czemu dawniej dużo krytykowałem Bartosiaka, mało Sykulskiego. Sykulski mówił uczciwie, że on po prostu jest za sojuszem z Rosją. To samo mówi Olszański, tak? Tylko, że tam niszczy różne rzeczy i tam go tam łapali, tak? Natomiast tutaj w przypadku takiej zamordyzmu miękkiego, to który się po prostu wchodzi do mainstreamu, no ja z przykrością muszę zauważyć, że Stanowski jest całkowicie w mainstreamie, tak? Czyli taka lekka brutalizacja jest standardem obecnie Polaka. Tak samo lekki zamordyzm na wzór chiński jest, czy izraelski, czy w ogóle taki bartosiaczany, no to jest jakby coś, co koresponduje z tym. I to jest podobna rzecz, tylko w innej trochę przestrzeni. Zychowicz i te, że trzeba było z Adolfem, niby on tam mówi o innych rzeczach, ale to już jest, że ludzie się, po pierwsze nie trzeba było, bo to jest absurd, a po drugie Adolf nie dotrzymywał słowa, tak? No więc to jest pierwsze, to jest, właśnie obaliłem jego całą teorię, ale sam fakt, że tutaj się zastanawiam, czy to nie chodzi o to, żebyśmy po prostu się nie wzdrygiwali na Adolfa tak bardzo, nie? Może Churchill jest bardziej kontrowersyjną postacią niż Adolf, i sądząc po polskich internecie, to tak. Czyli normalny demokrata, tak, który robił błędy, jest bardziej kontrowersyjny niż zbrodniarz na wielką skalę. Więc są kanały, które są, na koniec to chciałem powiedzieć, są kanały, które mogłyby stanowić przeciwwagę dla Stanowskiego, Sekielski Brothers i Imponderabilia na przykład. Tylko Imponderabilia to jest taki kanał, który jest wartościowy, ale on jest taki, że sobie tam o książeczkach rozmawiają, o swoich wrażeniach na temat świata. Więc to nie będzie... On promuje, owszem, postawę taką delikatną, czyli jest to przeciwko brutalizacji, mhm. I to jest fajne. I tam na przykład, nie wiem, jak Martynę Wojciechowską tam zapraszali, ona mówiła o kobietach, które są tam maltretowane w różnych częściach świata i tak dalej. No to było dobre, tak? To jest dobro, czyste dobro, tak jak dla mnie Kanał Zero to jest czyste zło praktycznie. Ale to nie jest, to tutaj jest za mało. To by musiało być jakaś taki kontrpropaganda dosłownie do tego, co wygaduje Stanowski. Jeżeli chodzi, bo jego się nie da po prostu powiedzieć, że on jest nieistotny i zamknąć oczy. To tak się nie da zrobić, bo on jest za duży na to. Więc trzeba się z nim mierzyć. A na przykład Sekielski Brothers, oni się interesują właściwie tylko Kaczyńskim. Reset Obywatelski się właściwie interesuje też tylko Kaczyńskim. Więc duże kanały liberalne, one nie wchodzą w ogóle w dyskusję ze Stanowskim, a to by trzeba zrobić, bo się musimy zastanowić, jaka Polska ma być, nie? Więc mi się wydaje, że Stanowski wygrywa wojnę kulturową, to po pierwsze, że w dużym stopniu zmieniono Polskę na taką Andrew Tate. I tak jak ja w większości spraw, ja jestem na przykład optymistą co do Trumpa, ale nie jestem optymistą co do Polski. Ja myślę, że z tą brutalizacją, tą białorusizacją zostaniemy. Tak, tak, jak najbardziej tak. I że myślę, że on jeszcze bardzo długo pasożytował na tym, co sam wyhodował. Oczywiście, że tak.
To jest bardzo pesymistyczna konkluzja. Pytanie,
w tej sprawie tak.
Pytanie, czy zgodzi się z nią Dawid, który dawno nie zabierał głosu, bo tak akurat wypadły teraz kolejne wypowiedzi. Dawid, słyszymy się, bo przypomnę ci tak pokrótce pytanie. Chodzi o takie ogólne spojrzenie na to, czy według ciebie Kanał Zero najlepszy czas ma za sobą i czy po prostu będziemy się teraz mogli spodziewać jego spadku w zasięgach, spadku we wpływie na polskie społeczeństwo, czy może jeszcze czymś nas zaskoczą, jakimiś, nie wiem, nowymi pomysłami albo nowymi rezerwami, które do tej pory nie ujawnili.
Więc tak, no ja mam nadzieję, że jakby wpływ Kanału Zero to jest przeszłość i że jak najszybciej on straci zasięgi, ale obawiam się, że jest to mało prawdopodobne, więc w tym kontekście jestem również pesymistą. No, obawiam się, że żadne znaki na niebie i ziemi nie wskazują, żeby to się miało wydarzyć i to, co Piotr powiedział w kontekście tego, że czeka nas jakaś forma brutalizacji życia tam opinii publicznej, taka trochę białorusizacja, no to ja obawiam się, że wszystko w tą stronę zmierza, ale staram się być w tym wszystkim optymistą, bo dużo osób się mnie pyta, jak można być optymistą w naszych czasach, to trzeba docenić sytuację w której jesteśmy. Jeszcze ludzkość nie była w momencie, w którym by się tak dobrze żyło i choć tendencje są niepokojące, to każdą tendencję można odwrócić, bo świat społeczny tworzą ostatecznie decyzje ludzi. Nie ma żadnej konieczności dziejowej, nie ma żadnego procesu historycznego, żadne procesy ekonomiczne w sposób absolutny nie determinują świata, który nas otacza. Tendencje są niepokojące, ale nie musi być źle, może być lepiej, tylko ku temu potrzebujemy jakby pewnej przeciwwagi, promowania pozytywnych wzorców. Także choć w tym kontekście jestem pesymistą, bo tendencje są niepokojące i tutaj podzielam pesymizm Piotra, ale na co dzień w życiu staram się być optymistą i staram się poszukiwać szans w obliczu tego, co się dzieje. I myślę, że to jest taka dobra postawa, bo w przypadku postawy takiej pesymistycznej względem świata bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu ludzie formułują samospełniające się przepowiednie albo nie doceniają szans, które się pojawiają. My jako ludzkość jesteśmy w pewnym bardzo sprzyjającym momencie dziejowym. Jeszcze tak dobrze nie było, żeby tylu ludziom się tak dobrze żyło, no ale idzie to w stronę niepokojącą, więc trzeba szukać jakichś szans, żeby to przełamać. Tyle ode mnie.
Jeśli można ad vocem króciutko...
Właśnie też chciałem ad vocem.
Piotr się zgłosił, a potem ja tobie jedno, jako cały głos.
Ja jedno zdanie, tak. Znaczy zdanie takie, że ja nie wiem, wierzę w zdolność społeczeństwa polskiego, żeby do obrony przed brutalizacją. Nie wierzę. Na tym polega to, że mnie się uważa za ojkofoba między innymi, ponieważ ja generalnie uważam, że Polacy nie są dojrzałym społeczeństwem i jest za mało odpowiedzialności, za mało delikatności, za mało życzliwości, za mało uczciwości, wszystkiego za mało. Ja myślę, że ten zgniły Zachód tak zwany, o którym Stanowski tak źle mówi, na przykładzie Wielkiej Brytanii na przykład, on nas uratuje. Polak będzie krzyczał, wrzeszczał, że Stanowski jest wspaniały, że Trump jest wspaniały, że Andrew Tate jest nawet wspaniały, ale dostanie jakby wyciągnięty z gówna przez Zachód, który jest tak opluwany i to nie jest przypadek, bo właśnie Zachód jest mocny, Zachód jest mocen to zrobić, bo tam są dojrzałe społeczeństwa bardziej. Na przykład to, jak tam AfD cokolwiek wzrośnie im 1%, to Niemcy się ciągle zastanawiają, co tu zrobić, żeby im jeszcze utrudnić, nie? A u nas no, powstaje druga konfederacja, gorsza od poprzedniej, a my co? No fajnie, nie? Chłopaki to. No i no, to jest właśnie to jest ta różnica i myślę, że wrzeszczący Polak, który będzie mówił, łamie się wolne słowa, nie pozwala się, o Jezu, tutaj Stanowskiego brutalizować Polski, to właśnie Polak zostanie zbawiony przez Zachód wbrew jego woli i bardzo dobrze. I cieszę się, że Polska jest słaba, bo nie będzie to takie relatywnie wobec Zachodu, bo będzie to prostsze dzięki temu. Ja na przykład z niepokojem patrzę na duże zbrojenia w Polsce, bo wyobrażam sobie, co zrobią z nimi pisowcy na przykład. I cieszę się, że Niemcy zbroją się też. To może szokować takie postawienie sprawy, ale ja tak uważam.
Dawid i Piotrek są umiarkowanymi pesymistami.
Pytanie, w tej sprawie.
Mm-hmm. A pytanie, czy właśnie w sprawie Stanowskiego też pesymistą jest Michał Waliszewski. Słyszymy się, Michał?
To znaczy, tutaj chciałem podkreślić dwie rzeczy. Dawid powiedział właśnie, że czynniki ekonomiczne czy geograficzne, historyczne nie muszą na nas pewnych rzeczy wymuszać i że do samego końca tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy często, bo rozwijając tą myśl, jeśli dobrze rozumiem, to po prostu zadecydują ludzie, zadecydują pewne też ich emocje, zadecydują tak przewodniczący, prezydenci, kanclerze państw. Zresztą widzimy prawdopodobnie właśnie poniekąd potwierdzenie tej tezy, bo proszę państwa, do mnie tu dochodzą teraz informacje, jakby parę osób też tak widzę, że pisało, że załamały się rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. I jak bardzo Trump by nie chciał, bo według mnie on nie chce wchodzić do wojny, której nie jest pewien, czy będzie mógł się nią chwalić, czy nie. On by nie chciał prawdopodobnie tego reżimu zupełnie niszczyć w Iranie. Tak bardzo możliwe, że ajatollahowie są swoją głupią postawą, to na nim wymuszą i po prostu będzie musiał użyć tej armii przeciwko nim i to jest akurat coś optymistycznego. Ja mocno kibicuję temu, żeby reżim w Iranie został utrącony, więc tutaj z punktu widzenia światowego jakby ostatnie kilka godzin czy ostatnie kilkadziesiąt minut w trakcie kiedy rozmawiamy jest dla mnie bardzo optymistyczne, bo właśnie słyszę o tym, że być może członek osi zła niedługo upadnie. W kwestii Stanowskiego, no to ja tutaj zwróciłbym uwagę, że no niestety, ale prawdopodobne jest też to, znaczy po pierwsze jest to, że ja nie do końca sądzę, żeby Polacy całkowicie odrzucili tego typu content, jaki Stanowski prezentuje. Ja po prostu uważam, że to będzie dalej... To będzie dalej coś, czego oni chcą, bo oni chcą tego typu uderzenia w elity różnego typu. Ale druga rzecz, która też jest mało optymistyczna, no jest taka, że jeżeli PiS by odzyskał władzę, no to ja jakoś się spodziewam, że ci reklamodawcy się jednak pojawią na tym kanale Zero, proszę państwa, więc...
Pan tu rezerwy być może...
Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli Trump uderzy w Iran, ja bym wolał, żeby następca Trumpa uderzył w Iran i wygrał. Bo jak to zrobi Trump, to Trump będzie się tym pysznił i będzie mówił, co tam lista Epsteina, zobaczcie, jak Iranowi dowaliłem. Wtedy
automatycznie stanie się swego rodzaju bohaterem, tak? No jeżeli on obali ajatollahów, a będzie miał jednocześnie na koncie obalenie Maduro i jeszcze potencjalnie Kuby, no to będzie zapamiętany z tych trzech rzeczy. To znaczy cała reszta będzie gdzieś tam z tyłu. Tylko, że koniec końców, czy takie to ma znaczenie, że jeden facet będzie miał trochę większe, trochę mniejsze, czy on się będzie bardziej jako dziadek za chwilę cieszył, jak będzie na emeryturze, kto wie, czy do niej dożyje. Mnie dzisiaj bardziej po prostu interesuje, tak zupełnie szczerze, może po prostu po ludzku, żeby ci ludzie, którzy są zabijani, torturowani, eliminowani na terenie Iranu i to się dzieje w tysiącach osób, które tracą życie i zdrowie, żeby odzyskały wolność i żeby nie byli kolejni również zabijani. Tak jak poniekąd cieszę się z tego, że Maduro został utrącony, bo setki ludzi są teraz uwalniane z więzień jako byli więźniowie polityczni, więc jakby historia tego typa o pomarańczowej skórze mi za rok czy za dwa może już mnie nie interesować, za trzy, za cztery najpóźniej, tak? On sobie będzie kimś takim, no Sarkoziego w końcu skazano, tak? No fajnie, ale jakby czy zmienia mi to obraz na kwestię wolności ludzi na świecie? No mniej. Jeśli trzeba było użyć Stalina, żeby pokonać akwarelistę, no to jakoś można użyć Trumpa, żeby pokonać Iran, tak? No, przeżyje to jakoś, że się tak wyrażę. Mnie teraz najbardziej interesuje w tym momencie rzeczywiście to, żeby ja to...
Stalin zajął na 50 lat połowę kontynentu europejskiego. Chcę, żeby Trump zajął połowę kontynentu europejskiego, bo pokonał Iran.
Ale całego kontynentu jednak nie zajęli akwarelista ze Stalinem, więc...
Sarkoziego i Marine Le Pen skazano, bo to jest Francja. We Francji rządzi prawo, a nie wycie orangutana.
Mówię, to jest temat bardziej na Forum Zachód, który swoją drogą też się niedługo będzie nagrywał. Dzięki panowie za ten wątek w dyskusji. Jeszcze Paweł pewnie będzie chciał tutaj przedstawić swoje zdanie odnośnie właśnie tego...
Przyszłość.
Czy to już jest koniec, czy jeszcze spodziewamy się jakichś niespodzianek?
Oczywiście, tu już Michał powiedział, że na przykład wygranie wyborów przez kato-pato prawicę, no to jest ogromne paliwo, bo wtedy znowu wrócą te pieniądze nam zrabowane z budżetu, nie? Na różne sposoby. Także tu groźba tego, że tego typu patologia medialna będzie się rozwijać, jest ogromne, nie? Na samym tym polskim podwórku, a ja bym jeszcze dołożył dwa. Pierwsze, no to właśnie to, co mówiłem o tym takim spisku międzynarodówce autokratów, Ann Applebaum. Myślę, że to jest coś realnego, że oni knują. Rosja, Netanyahu, oczywiście też Stany Zjednoczone i ten podział na imperia, on się dokonuje na naszych oczach. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo, ale na razie, że tak powiem, w taką narrację to trzymają ludzie typu Putin i Trump, a nie Unia Europejska. Ona dopiero w Zagrzebiu zaczyna, że tak powiem, się odnajdywać.
Wygrzebywać.
Tak. Oczywiście myślę, że to ona, mówię, Imperium Europa powstanie i pójdzie do przodu, ale pokazuje, że to jeszcze jest jakaś perspektywa, no nie dwóch tygodni, nie? Tylko raczej trochę dłuższa. Czyli póki będzie, można powiedzieć, ten spisek autokratów, on będzie w rozpędzie i będzie
dominował,
to tacy stanowcy, czy to zjawisko patomediów w różnych krajach, bo to przecież nie jest tylko Polska
specyfika. U nas jest najgorzej. Takiego jak Kauzero nie ma w krajach, którymi ja się przynajmniej interesuję.
W Stanach Zjednoczonych
podobnie. Stany są właśnie najgorsze z tych, no, tych krajów.
Także ten kierunek takiej upodlania ludzi, zobaczcie, że kiedyś Zachód i Ameryka, no to podnosiła ludzi w górę, to przez protestantyzm głównie. No tu, Piotr, kilkukrotnie już wspominałeś o tym, jak edukacja społeczeństw poszła w górę przez protestantyzm, a teraz jakoś tak się odwróciło, że Ameryka...
Tam wygrał Western, z duchem Massachusetts wygrał Western, niestety.
Ameryka zaczyna ciągnąć razem z Rosją w dół całą cywilizację. Także też nie myślę, że łatwo uda się odwrócić skutki tej ogólnej głupoty i demoralizacji społecznej. Zresztą no, podpieram się też tym, co czytam w Biblii, że no, ludzkość jednak dąży do upadku. Tu jak gdyby powstrzymują ten upadek ludzie światli, ludzie, którzy rozumieją, co się dzieje i są gotowi płacić cenę, nie? Ale cała ludzkość no, to tak zmierza coraz gorzej.
Dzięki za takie no, podsumowanie, nie powiem, że jakieś bardzo pesymistyczne, ale jednak no, czuł już powiedzmy ten podobny sposób postrzegania przyszłości, co u przedmówców. Ja tutaj trochę się jednak podeprę tym, co powiedział Tomek Wiejski. Ja jestem trochę większym optymistą, nie tyle w kontekście całokształtu, co w kontekście Stanowskiego. Uważam, że faktycznie Mencen może się jeszcze nie wypalił w 100%, ale widać ewidentnie, że to nie jest ten sam vibe, co te 2-3 lata temu i podejrzewam, że podobnie będzie ze Stanowskim, przy czym Stanowski ma jeszcze właśnie te ryzyka i te problemy w postaci tego, że ma no, w zasadzie całą firmę do zarządzania, że ma przecież podmioty, które z nim współpracują, ich też trzeba w jakiś sposób zaspokoić, trzeba tak prowadzić biznes, żeby to się jakoś spinało i finansowo, i zasięgowo.
No ale no to on wyleje parę osób i będzie dalej kontynuował.
No nie wiem, czy to jest takie proste, że wyleje kilka osób. Wiesz, no, są kanały na YouTubie, które też wylały kilka osób, a jednak do zasięgów powiedzmy pierwotnych nie wrócił, już teraz nie będziemy podawać nazw, ale no wiadomo, że chodzi o takie powiedzmy o weteranów polskiego YouTuba, o, tak bym to nazwał.
Ale jeśli sięgnąłeś do tego przykładu Mencena, to on pokazuje ciekawe zjawisko, że zobaczcie, po Mencenie przyszedł ktoś jeszcze gorszy, głupszy, szkodliwy, Brown. Także jeśli nawet to by się zrobiło, o czym mówisz, że Stanowski pójdzie w dół, to moim zdaniem ktoś gorszy jeszcze wypłynie.
Jest to już naprawdę bardzo przerażająca perspektywa. Nie wiem, kto by to mógł być.
To jest możliwe.
No właśnie, bo inaczej. No, są osoby o pewnie jeszcze bardziej porąbanych poglądach niż Stanowski, nie neguję tego. Natomiast gdybyśmy połączyli zasięgi Stanowskiego z taką totalną ekstremą, a zresztą tego próbkę mieliśmy przy kameratach, to naprawdę no, ten kraj będzie biedny i tutaj akurat w tym kontekście zgadzam się z trochę bardziej optymistyczną, pesymistyczną wizją. Piotrek,
mi się wydaje, że Stanowski, który reprezentuje właśnie taki prymitywizm, chłopsko-rozumizm i barbaryzm, jest w sumie takim trochę najgorszym, co może być, bo jak ja na przykład patrzę na Sykulskiego na przykład, no to on owszem tam mówi, że ta Rosja, to tam trzeba z nią współpracować i tak dalej, ale on przynajmniej reprezentuje jakąkolwiek wiedzę o czymkolwiek, a Stanowski to jest po prostu taka brutalna, agresywna ignorancja dla brutalnej, agresywnej ignorancji. Ja myślę, że to jest coś no może nie najgorszego, ale ja nie wiem, czy da się dużo gorzej. Może tak.
Nie testujmy tego.
Tak,
lepiej
tak.
Nie testujmy.
A nie idźmy w tę stronę.
Idźmy pod prąd. I właśnie w tym celu tutaj pokazujemy wydanie Idź pod prąd, ponieważ ostatnio liberalne kombo, powiedzmy odcinki od pierwszego do trzeciego, czyli w tamtym roku kalendarzowym, doczekały się również swojego przedstawienia w wersji papierowej. Tam jest opis tych odcinków, są skróty najciekawszych myśli. Zakładam, że to kombo, które teraz mamy, czyli kombo numer 4, będzie miało swoją kontynuację, znaczy kolejny odcinek powstanie za no właśnie kilka tygodni, to jeszcze ustalimy konkretną datę, ustalimy temat. Być może dołączą nowe osoby, kto wie.
No tak, zapraszamy.
Są różne rozmowy, różne propozycje. Tak. Też piszcie w komentarzach, czy widzicie na przykład...
No brakuje kobiety, nie? Może pani Eliza Michalik da, aby się zaprosić.
Być może jakaś kobieta również będzie chciała dołączyć do tego grona. Jesteśmy otwarci, liberalni w końcu.
No właśnie.
Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, a także ma jakieś pomysły, to oczywiście będziemy na takie sugestie otwarci i przyjmiemy je z dużą sympatią i zadowoleniem. Dzięki też panowie na łączach. Oczywiście pamiętam Dawid i Michał o was. Dziękujemy, że dzisiaj z nami byliście. Dziękujemy, że mogliśmy razem stworzyć ten odcinek.
Dziękuję, pozdrawiam.
Zobaczymy, co się stanie, jeżeli chodzi o ewentualną reakcję. No może nie samego Stanowskiego, ale kto wie, może jego armia internetowych kont albo kont zaprzyjaźnionych z nim.
Piłkarzyki, tak?
Piłkarzyki? Piłkarzyki. Chciała poboksować. Zapraszamy. Aha. Gdyby taka potrzeba również zaistniała. Jeszcze raz przypominam, że dzisiaj byli ze mną już pożegnany, ale przypomnę, redaktor Tomasz Wiejski. Był ze mną Dawid Trzębierski.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobranoc Państwu.
Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Michał Waliszewski, kanał Świat Nie Śpi.
Dziękuję i wszystko wskazuje na to, że jutro może być jakiś świat na bieżąco z uwagi na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
Pozdrawiam, dziękuję za możliwość uczestnictwa w dyskusji.
Dzięki serdecznie Michałowi za obecność. Piotr Napierała, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję, jeszcze tylko dodam, że cynizm i taki prymitywizm i faszyzm to jest w zasadzie troszkę to samo, więc takie ciągle myślenie, że to tylko dla interesu, ja nie wiem właśnie, to jest trochę zbyt blisko.
Gospodarz wydarzenia, pastor Paweł Chojecki.
Tak, no Piotr również. Tu właśnie o wolności, no to jego książka, właśnie dostałem z dedykacją Liberalizm, historia walki o wolność też polecam.
Też jestem tak
polecam.
Ja. Początek bardzo interesujący.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję naszym widzom, że tyle czasu z nami spędziliście. I oczywiście, że cieszę się bardzo, że ten projekt się rozwija, że dołączają nowi. I może to my będziemy tym przeciwwagą dla tej brutalizacji, głupoty i służenia niemoralnym interesom.
Projekt kanału Antyzeru. Coś w tym stylu, prawda?
Tak jest.
Dzięki raz jeszcze, że z nami byliście. Spodziewajcie się kolejnych odcinków. Może w tym samym gronie, może trochę szerszym. Zobaczymy, ale na pewno kontynuacja będzie. Jeszcze raz dziękujemy. Dobranoc i do zobaczenia. Trzymajcie się.
Dzięki.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.